na sali już są przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Jan Dworak, są inni członkowie Krajowej Rady. Mamy nadzieję, że będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pani Magdalena Gaj. I widziałem ministra administracji i cyfryzacji, Michała Boniego. Dzisiaj komisja, parlamentarzyści będą słuchali informacji, wysłuchiwali informacji o realizacji programu cyfryzacji telewizji naziemnej. Z pewnością Państwo pamiętają ostatnie posiedzenia nawet połączonych komisji, Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Te komisje połączone omawiały projekt uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. To, myślę, bardzo ważne. Wiemy, jak ta sprawa się potoczyła, jak się zakończyła. Myślę, że dzisiaj będzie okazja do tego, by usłyszeć o ważnych informacjach, ponieważ goście, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie, będą z pewnością mówili o już historycznym wydarzeniu, bo 23 lipca, czyli dwa dni temu, o godzinie 6 rano miało miejsce historyczne wydarzenie, symboliczne, możemy powiedzieć, wyłączenie ostatniego naziemnego nadajnika ogólnopolskiej telewizji analogowej. W Giżycku byli i tego dokonali minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pani Magdalena Gaj i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pan Jan Dworak. Był też prezes zarządu TVP pan Juliusz Braun. Drodzy Państwo, może też kilka ważnych cyfr, kilka ważnych dat, jeżeli chodzi o kalendarz cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Już w 1996 roku pionierskie prace ekspertów wtedy Państwowej Agencji Rady Komunikacyjnej, dzisiaj jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności, były pierwsze testy, pierwsze plany sieci DVB-T, czyli tak potocznie mówimy o multipleksie w Polsce. Następnie konferencje, które ustalały, w jaki sposób te koordynacje częstotliwości będą następowały. Konferencje w Genewie i rok 2011, marzec, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłasza pierwszy konkurs na miejsce w MUKS-ie pierwszym. Mamy świadomość, co też wtedy się działo, bo z racji tego pierwszego rozdania wniosek Fundacji Lux Veritatis został odrzucony. Sprawa też trafiła do sądu, czekamy na rozpatrzenie tego wszystkiego i w jaki sposób sąd do tego podejdzie drugiej instancji. Jesteśmy po drugim ogłoszeniu, mamy nadzieję, że i telewizja Trwam za możliwie krótkim czasie będzie nadawała swój program. Usłyszałem głos pani Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, pani poseł, która jest szefową Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zapraszam też do uważnego wsłuchiwania się w to, co dziać się będzie na komisji.
Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. W porządku dziennym informacja przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra administracji i cyfryzacji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o realizacji programu cyfryzacji telewizji naziemnej. Od wczoraj, o czym tu też mówiliśmy w komisji, mamy Polskę cyfrową, może nie do końca, panie ministrze, ale przynajmniej w obszarze telewizji tak. Projekt wdrażania cyfryzacji telewizji naziemnej został zamknięty i myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby powiedzieć, co się udało osiągnąć, czy są jeszcze jakieś mankamenty, bądź czy się ujawniły i jak wygląda ta rzeczywistość. Witam bardzo serdecznie naszych gości, pana przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka wraz z członkami Krajowej Rady, pana ministra Michała Boniego, I Urząd Komunikacji, nie wiem. Tak, a jest, tak. Witam bardzo serdecznie. Nie widziałam samej pani prezes. No i bardzo proszę, proszę państwa, nie wiem w jakiej kolejności, mimo tego, że otrzymaliśmy bardzo szczegółowe materiały, ale słowo bezpośrednie jest zawsze cenniejsze od drukowanego, więc proszę uprzejmie o przedstawienie komisji efektów. I naprawdę dość rewolucyjnej operacji, muszę powiedzieć.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tym dzisiejszym spotkaniu. Rzeczywiście jesteśmy po zakończeniu tego ostatniego, siódmego etapu dokonywania przełączenia sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. I chciałem pokrótce opowiedzieć państwu całą historię tej przygody i realizacji tego zadania, bo uważam, że to jest bardzo istotne doświadczenie i w różnych działaniach powinniśmy lekcje z tego doświadczenia starać się wyciągać. Mamy dla państwa oprócz słowa, które ja będę przedstawiał, także wizualizację, więc króciutko, jak państwo wiecie, zakończyliśmy 23 lipca proces cyfryzacji telewizji, ostatnie wyłączenia Giżycko, Jelenia Góra, Leżajsk, Ostrołęka i po dokonaniu wszystkich analiz i badań możemy jasno powiedzieć, że w stosunku do celu, jaki był założony w ustawie, który mówił o tym, że 95% powinno być pokryte sygnałem cyfrowym z większymi zobowiązaniami dla telewizji publicznej, osiągnęliśmy ten rezultat dzięki przyspieszeniu uruchomienia multipleksu trzeciego w sygnale cyfrowym i dzięki doświetlaniu, czyli tym osławionym gapfillerom, na które uzyskaliśmy pieniądze z budżetu. Planując to wielkie przedsięwzięcie, w sierpniu ubiegłego roku uznaliśmy, że te dodatkowe środki na doświetlanie będą potrzebne po to, żeby ten efekt całościowo był właśnie taki, na poziomie 99,5% mieszkańców. Mamy zatem trzy multipleksy zawierające więcej programów lepszej jakości i to zarówno od nadawców publicznych, jak i komercyjnych, bo te telewizje komercyjne, które do tej pory miewały około 50% pokrycia, dzięki temu działaniu uzyskały także ten dostęp do szerokiej publiczności. Nie miałem co prawda wrażenia, żeby na przykład TVN w jakikolwiek sposób zauważył tak, to działanie publiczne, no ale trudno, tak to już bywa. Telewizja cyfrowa daje obywatelom po pierwsze więcej programów lepszej jakości. Proszę też pamiętać, że uwalnia pasmo 800 MHz, a to pasmo 800 MHz jest do wykorzystania dla rozwoju internetu poprzez aukcję, poprzez sprzedaż. Ta aukcja na 800 MHz odbędzie się w końcówce tego roku i mamy nadzieję, że efektem tego będzie zwiększenie dostępu do szerokopasmowego, szybkiego internetu. Z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia użytkownika, to jest więcej programów w ramach tego samego abonamentu, czego by nie powiedzieć. Zresztą widzimy takie zjawisko, że użytkownicy przesuwają się z korzystania z kablówek na korzystanie z tej abonamentowej telewizji, dlatego że bardzo często w telewizji kablowej miewają w tej chwili, tak, przy sygnale cyfrowym, mniej programów za cenę wyższą niż jest abonament. I przewidujemy, że to przesunięcie będzie miało charakter mniej więcej około 8-10%, czyli od 30% korzystających do tej pory tylko z tego sygnału telewizji publicznej, tak to nazwijmy, do 40%, tak to się może ułożyć. Po drugie, lepsza jakość dźwięku i obrazu i także wyboru między lektorem a napisami, co z punktu widzenia na przykład chęci pojedynczych osób, żeby oglądać telewizję w wersji oryginalnej, filmy w wersji oryginalnej, moim zdaniem jest znaczące, bo w wielu krajach świata to jest jeden ze sposobów uczenia się języków obcych. Mamy także do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem, czyli z telewizją hybrydową, telewizją, która łączy telewizję i internet. I uważam, że ten wielki skok cywilizacyjny, jakiego dokonujemy, jakiego dokonaliśmy przy tym przełomie, wiąże się w dużej mierze właśnie z tym, że uruchamiamy pole dla telewizji hybrydowej, no i szereg usług dodatkowych możliwych dzięki cyfrowej telewizji, audiodeskrypcja, kontrola rodzicielska i elektroniczny program telewizyjny. Mamy obecnie 19 programów nadawców publicznych i komercyjnych, będzie ich więcej. Multiplex pierwszy, multiplex drugi, multiplex trzeci. Z pewnego punktu widzenia patrząc, można byłoby powiedzieć, że właśnie dzięki temu procesowi cyfryzacji telewizji, telewizja Trwam będzie miała możliwość oddziaływania w zasięgu ogólnokrajowym, jeśli te informacje, jakie z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji płynęły, zostaną dokończone we wszystkich procesach. I mówię to, że tak powiem, z punktu widzenia technicznego, tak? Nie żadnego innego. To znaczy telewizja cyfrowa poprzez ten model multipleksowy daje możliwości wszystkim nadawcom do oddziaływania ogólnokrajowego. Dywidenda cyfrowa, powiedziałem o niej, że to opuszczenie pewnego pasma częstotliwości jest niesłychanie istotne, dlatego że, tak jak powiedziałem, mamy możliwość rozwijania w oparciu o to pasmo dostępu do internetu i telefonii komórkowej, czyli do sygnału mobilnego. To jest coś, w czym my jesteśmy lepsi, ponieważ powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o te penetracje LTE, niż w dostępie do szerokopasmowego internetu takiego kablowego, fixed. I wydaje się, że to jest jedna z dróg, która jest ważna, nie mówiąc już o tym, że wtedy, kiedy będziemy myśleli o tym, aby doprowadzić internet do ostatniego użytkownika, no to te rozwinięte, tak, elementy radiowe mogą tutaj odegrać istotną rolę. Kierowaliśmy tym wspólnie i to jest bardzo istotne. Ministerstwo, Urząd Komunikacji Elektronicznej, telewizja publiczna, emiter, który wykonywał zadania techniczne. Zaczęliśmy w ubiegłym roku od badań sprawdzających, jak obywatele są przygotowani do nadchodzących zmian. No generalnie te badania oczywiście potwierdziły, że wszyscy mają w domu, prawie wszyscy, odbiornik telewizyjny. Natomiast wiedza na początku nie była zbyt wysoka dotycząca tego, że będzie następowało to przełączenie cyfrowe. W oparciu o te badania uznaliśmy, że potrzebna jest kampania informacyjna, po pierwsze informująca w ogóle o tej zmianie. Po drugie, i to było bardzo ważne, ponieważ zadanie było rozłożone na 7 etapów, informująca na określonych obszarach o kolejnym etapie. To znaczy uznaliśmy, że nie wystarczy powiedzieć wszystkim raz i powtarzać to, że będzie wyłączenie sygnału analogowego i włączenie sygnału cyfrowego, tylko przy każdym etapie robiliśmy to w pewnym sensie z takim nastawieniem, tak, na odbiorców. To były zresztą duże grupy, o których jeszcze będę mówił. Przygotowaliśmy kampanię informacyjną dostosowaną do potrzeb obywateli. No myślę, że część z Państwa oglądała te spoty i te informacje, także informacje techniczne, bo jednym z ważnych elementów kampanii było nie tylko powiedzenie o tym, że będzie to odejście od sygnału analogowego i uruchomienie sygnału cyfrowego, ale również konieczność umiejętnego podłączenia tego zestawu urządzeń, który do tego jest potrzebny, głównie dekoder, chociaż patrząc na rynek, kupowano także telewizory. W samym okresie świątecznym, bożonarodzeniowym w Polsce kupiono 1 400 000 dekoderów. To świadczy o tym, jak rodziny, jak gospodarstwa domowe przygotowywały się do tego działania. Wydaje nam się, że ta kampania informacyjna odegrała istotną rolę. Wypada podziękować telewizji za szczególną rolę w tej kampanii, ale była to także prasa, Radio Ogólnopolskie i za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z kolejnym etapem, media lokalne danego obszaru. Wysyłaliśmy listy informacyjne, były plakaty, były ulotki. Przygotowaliśmy specjalny pakiet edukacyjny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i odbyło się przeszło 40 tysięcy zajęć lekcji w 7 tysiącach szkół na 14,5 tysiąca szkół ponadgimnazjalnych, czyli w połowie szkół te zajęcia się odbyły. Wychodziliśmy z takiego założenia, podobnie jak w wielu krajach, kiedy ten proces przeprowadzano, że niekiedy dzieci dobrze poinformowane będą mogły także w sensie technicznym pomóc rodzicom czy pomóc dzieciom w znalezieniu się w tej nowej sytuacji. Pakiet był zresztą wykorzystywany także na zebraniach z rodzicami. Uruchomiliśmy infolinię. Miała ona przeszło 67 tysięcy połączeń, średnio 187 dziennie. Infolinia jeszcze pracuje, tak? Więc jeszcze teraz zbieramy zgłoszenia, bo przyjęliśmy takie założenie, że jesteśmy otwarci na wszelkie pytania przed samym przełączeniem, ale także po. Bardzo wiele osób jeszcze dzisiaj pyta, po tym ostatnim przełączeniu, to jest jakby drugi dzień, mówiąc, że nie do końca wiedzą, co trzeba jeszcze zrobić, bo nie mają w pełni dobrego obrazu. Najczęściej ta odpowiedź, bo mamy to przetestowane, tak, poprzez analizy techniczne, musi polegać na tym, że trzeba dokonać przesunięcia, przestawienia anteny, bo bardzo często zmieniają się nadajniki i kierunek nadawania. I takie proste działanie związane z tym, że dokonujemy przestawienia anteny, pomaga w uzyskaniu odpowiedniego sygnału. Uruchomiliśmy także stronę internetową, 4 miliony 600 tysięcy wizyt, średnio prawie 5 tysięcy dziennie, więc ta informacja była dostępna przy różnych etapach. Także oddziaływaliśmy na media społecznościowe, uważając, że bardzo wiele osób zainteresowanych tymi informacjami w mediach społecznościowych, także młodszej generacji, będzie stymulatorami odpowiednich zachowań w rodzinach i gospodarstwach domowych. No, tu są zdjęcia z tego przełączenia. Proszę spojrzeć, bo niekiedy takie warunki czysto...
Przepraszam na moment, panie ministrze. Proszę państwa, wydaje mi się, że troszkę jest za wielki gwar na sali. To komisję ten temat bardzo interesuje. Jeżeli nie wszystkich, no to... Ale bardzo proszę, żeby nam nie przeszkadzać.
Tu macie państwo zdjęcia z tych kolejnych faz i różnych przełączeń. Wydawało nam się, ten rozkład był taki, 7 listopada pierwsze, 28 listopada drugie i później był marzec, bo wydawało nam się... Wydawało nam się, że w marcu to przełączenie... Wydawało nam się, że w marcu to przełączenie będzie już w klimacie wiosennym, w związku z tym łatwiejsze technicznie i dostępowo. Okazało się jednak, że w okolicach tego 22 marca spadł śnieg. Jeden z dużych obszarów, który wtedy brał udział w tym przełączeniu, to były tereny podkarpackiego. I macie tutaj państwo zdjęcia. No, trzeba było pożyczonymi od Straży Pożarnej skuterami śnieżnymi docierać do niektórych miejsc.
Proszę państwa, czy ja mówię nie po polsku? Ja bardzo proszę fotoreporterów, by zdjęcia zostawili, jak my zamkniemy posiedzenie. Przeszkadzacie nam państwo. No naprawdę.
Można?
Chciałabym, panie ministrze, ale zdaje mi się, że nie wiem, może trzeba mówić jakimś innym językiem.
A zatem działaliśmy, realizując to zadanie w różnych warunkach terenowych, co oczywiście też ma swoje znaczenie, dlatego że obawialiśmy się, czy te zmieniające się warunki pogodowe nie będą, bo mogą, tak, zakłócać odbioru sygnału, szczególnie w samym momencie przejścia. Organizowane były oprócz tej akcji informacyjnej, o której mówiłem, miasteczka i konwoje cyfrowe, 76 miasteczek cyfrowych, 13 konwojów z informacją, która docierała na temat uruchamiania telewizji cyfrowej, ale również z różnego rodzaju informacjami dotyczącymi w ogóle świata cyfrowego, ponieważ uznaliśmy, że to przejście z analogu na cyfrę w telewizji jest także dobrym wehikułem do pokazania, jakie możliwości świat cyfrowy stwarza. więc podczas niektórych z tych miasteczek cyfrowych były pikniki technologiczne, były pokazy funkcjonowania różnych nowych urządzeń i wydaje mi się, że w takim sensie edukacyjnym miało to swoją istotną rolę. Jak przebiegały wyłączenia sygnału analogowego? Proszę spojrzeć. Pierwsze wyłączenie 7 listopada 2012 roku, 1 200 000 osób, głównie województwo lubuskie 1 000 000 osób, ale i nawet w tym pierwszym przełączeniu tak naprawdę były jeszcze gminy z 3 innych ościennych województw, które także uzyskały sygnał cyfrowy. Kolejne przełączenie to 28 listopada, głównie pomorskie i część wielkopolskiego. 4 600 000 osób otrzymało wtedy ten sygnał cyfrowy. Mieliśmy sporo napięć związanych, dlatego że istotą taką techniczną tego przejścia było podwyższenie tej pozycji nadawania około 200 metrów w górę z wcześniejszych chyba, czyli ze 100 iluś metrów na prawie 300 metrów, tak? I ta operacja, bo ponieważ to nie jest tak, że można wcześniej, tak, wyłączyć odpowiednie urządzenia, więc ona się zaczęła o północy 28 i okazało się, że rano o 6 to przedsięwzięcie się udało. Kolejne przełączenie 19 marca, 5 860 000. To było to, gdzie rozproszone bardzo, trochę województwa warmińsko-mazurskiego, trochę zachodniopomorskiego, trochę centralnej Polski i trochę województwa podkarpackiego. To w najtrudniejszych warunkach i zresztą przypomnę, tego 19 marca myśmy po raz pierwszy uruchamiali te urządzenia doświetlające, które właśnie na takich terenach podgórskich odgrywają istotną rolę, wspomagając dotarcie sygnału cyfrowego, ale było też dla nas jasne, że my przy określonych zasobach organizacyjnych, ludzkich, technicznych nie możemy tego dokonać tak na pstryk w jednej chwili. Dlatego było to, ten 19 marca to była sytuacja, w której uruchamialiśmy ten sygnał z pewnymi opóźnieniami. Najdłuższe 36 godzin od wyłączenia sygnału analogowego do uruchomienia sygnału cyfrowego i doszło nam nowe zadanie informacyjne do mieszkańców gmin tam, gdzie to zdarzenie miało miejsce, czyli wszyscy zostali i via samorządy i poprzez odpowiednie listy poinformowani, że ta przerwa będzie, łącznie z informacjami telewizyjnymi, z przeprosinami, ale nie było innej możliwości. Później w kwietniu już rozłożyliśmy to na 2 dni, tak żeby ten czas od wyłączenia sygnału analogowego do uruchomienia urządzenia doświetlającego, które gwarantowało sygnał cyfrowy w określonej miejscowości, nie było dłużej niż 12 godzin, czyli od godziny, no może 15 niekiedy, czyli od godziny pierwszej w nocy do godziny najdłużej 16-17, a najczęściej gdzieś około 15-16, no tak jak ludzie wracają z pracy, bo wychodziliśmy z założenia, że to też ma istotne znaczenie. Kolejne przełączenie kwietniowe, 4 800 000 osób w części Śląska, Dolnego Śląska i w części podkarpackiego i Małopolski. Tak naprawdę właściwie w każdym przełączeniu było po kilka województw, a województwo dolnośląskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie uczestniczyło 5 razy w tym przełączeniu. To wynika z prostego oczywiście faktu, że taka sieć nadajników jest zupełnie inaczej ułożona i z innego przecież czasu niż struktura administracyjna kraju. Staraliśmy się zadbać, żeby to było jakoś ze sobą połączone, ale nie było to takie łatwe. To generowało kolejne zadania, mianowicie nie można było uczynić wojewody koordynatorem takiego przedsięwzięcia, bo skoro było kilka województw, no to trzeba było kooperować z kilkoma wojewodami. Z reguły prosiliśmy jednego z nich, żeby w obrębie wojewodów był takim koordynatorem. Kolejne przełączenie o największej skali, dlatego że najwięcej dużych miast. 20 maja 2013 przeszło 12 milionów osób i później 17 czerwca 7,8 miliona osób, duża część wschodnich terenów Polski i właściwie najwięcej gmin, bo taki jest układ terytorialny, czyli przeszło 700 gmin otrzymało ten sygnał cyfrowy w szóstym etapie przełączenia. Ostatnie dokonane 23. Cała mapa, cały kraj pokryty jest sygnałem cyfrowym. Już mówiłem o tym doświetlaniu. Przeznaczyliśmy rezerwę w wysokości 31 milionów złotych na to doświetlanie. Uruchomiono 128 gap fillerów. No będziemy jeszcze wszystkie rzeczy dokładnie liczyli, ale można powiedzieć, że między 1,5 miliona osób, gdyby nie te urządzenia doświetlające, nie miałoby w ogóle sygnału cyfrowego. Też przed każdym przełączeniem sprawdzaliśmy, jaka jest sytuacja w poszczególnych gminach. Tu chciałem jeszcze raz podziękować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, bo jego delegatury, jego inżynierowie, ludzie sprawdzali przed przełączeniem, jakie są warunki techniczne, czy jest możliwy sygnał cyfrowy. Za każdym razem, bo każde przełączenie było poprzedzone jakąś trzema, czterema, pięcioma dużymi spotkaniami, żeby się wymienić uwagami, a przede wszystkim określić ryzyka, jakie mogą wystąpić. Te ryzyka pojawiały się przy każdym przełączeniu. Jedno z tych ryzyk, niektóre z tych ryzyk wyjaśnialiśmy poprzez dokładną analizę, czy ludzie mieszkający na terenach, na których nie było sygnału analogowego w ogóle, jakoś się przygotowali wcześniej, bo nie mając sygnału analogowego, a chcąc mieć odbiór telewizji, najczęściej korzystają z platformy cyfrowej i w związku z tym mają dostęp do sygnału telewizyjnego, ale te miejsca ryzyka dobrze określone przed samym przełączeniem pozwoliły nam nawiązać kontakt z tamtejszymi władzami, pozwoliły zrobić lepsze szkolenie. Takie szkolenie dotyczące tego, co zrobić, jak tego sygnału nie ma, jak ustawić antenę, czy słynne przypadki, które mieliśmy, pomocy władz gminnych w tym, żeby starsi ludzie mogli sobie antenę umieścić 3 metry wyżej, tak? Bo te 3 metry wyżej po badaniach UKE dawało pewność, że sygnał cyfrowy będzie docierał. Tak jak już mówiłem, uruchamianie urządzeń doświetlających wymagało tych przerw i w trzecim etapie, i w czwartym. One się później już skróciły od 7 do 11 godzin. Tak jak mówię, wszyscy byli poinformowani. Tak uznaliśmy, że to zadanie jest również istotne. I my identyfikowaliśmy te kwestie krytyczne, te sprawy problemowe przed każdym przełączeniem. Nie ukrywam, że dzisiaj patrząc z perspektywy czasu wydaje się, że to przełączenie dokonywane w marcu w tych trudnych warunkach zimowych chyba rzeczywiście było najtrudniejsze. Nie mieliśmy przy żadnym z przełączeń większych zakłóceń. W Małopolsce w tym majowym etapie była sytuacja, w której opóźniło się uruchomienie jednego urządzenia doświetlającego o 3 godziny. Za każdym razem monitorowaliśmy tę sytuację, tak żeby wiedzieć i zastanawiać się, co zrobić, gdyby z takich czy innych powodów technicznych to się nie udało. Symbolicznie, chcąc określić zainteresowanie świata medialnego poza telewizją publiczną, która była naszym fantastycznym partnerem, tym przedsięwzięciem, to powiedziałbym, że ono było bardzo różne. I mógłbym powiedzieć tak, 7 listopada temu pierwszemu historycznemu w jakimś sensie przejściu z sygnału analogowego na sygnał cyfrowy towarzyszyły wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym stacje telewizyjne były zorientowane tylko i wyłącznie na ten temat, a ostatniemu przełączeniu towarzyszyły stacje telewizyjne głównie skupione na narodzinach potomka królewskiego Wielkiej Brytanii. Więc przy tym wielkim cywilizacyjnym zajęciu i zadaniu mieliśmy pewnego rodzaju konkurencję i traktujemy to z uśmiechem, tak? To jest właśnie cyfrowa telewizja, daje możliwość odbierania wszystkich informacji lepszej jakości, a po drugie dzisiaj porównywania, jak ta informacja wygląda u różnych nadawców, w różnych kanałach telewizyjnych. Ale chcę powiedzieć, że realizacja tego zadania w taki sposób, zmierzenie się ze wszystkimi trudnościami, rozłożenie tego na etapy, przeprowadzanie badań socjologicznych, przygotowanie kampanii informacyjnej. Kampania informacyjna zaadresowana przy konkretnym przełączeniu do konkretnych grup, bo niekiedy było 2000 osób, które miały ileś godzin opóźnienia związanych z uruchomieniem urządzenia doświetlającego i do każdej takiej grupy docieraliśmy z informacją. Wszystko to było możliwe dzięki sile współpracy i to między tutaj tymi instytucjami centralnymi, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Telewizją, Krajową Radą, ministerstwem, innymi resortami, ale także na poziomie województw i przy udziale wojewodów uruchomione zostały wszelkie kontakty, działania i współpraca z samorządami i z wieloma różnymi instytucjami. Dziękujemy w związku z tym i harcerzom za taką specjalną akcję Cyferiada. Dziękujemy cyfrowym brygadom, uczniom ze szkół technicznych, którzy odegrali istotną rolę, bo nie tylko informowali, ale pomagali w wielu miejscowościach Polski starszym ludziom w zainstalowaniu tego i uruchomieniu dekodera. Dziękujemy dzieciom i młodzieży. Dziękujemy Kościołowi i Kościołom, bo różne brały udział w tej akcji. Prosiliśmy poprzez wojewodów o to, żeby można było podczas niedzielnych mszy, niedzielnych uroczystości przedstawiać informacje i wywieszać taką notę informacyjną o tym przełączeniu, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy mediom ogólnopolskim i lokalnym, samorządom, Urzędowi Ochrony Konkurencji Konsumentów i Inspekcji Handlowej, która też miała swój udział w kontroli. Bo baliśmy się jeszcze rok temu, no co będzie, jeśli kraj zaleją urządzenia o parametrach nie spełniających wymogów określonych zresztą w ustawie i w rozporządzeniu. Tak naprawdę to mieliśmy jeden taki znaczący przypadek na samym początku w województwie lubuskim, który ma taki symboliczno-paradoksalny charakter. Kilka osób kupiło urządzenia te dekodujące, pozwalające na odbieranie sygnału cyfrowego wedle ich mniemania na rynku, tak, w Gorzowie Wielkopolskim. Okazało się, że to są urządzenia produkcji niemieckiej, a Niemcy przechodzili na sygnał cyfrowy wcześniej. W związku z tym my mamy nową generację i tamte lepszą, nowocześniejszą i tamte urządzenia nie pasują. No to tak gwoli takiej anegdoty trochę. Dziękujemy policji za też pomoc, pilnowanie, żeby nie było nielegalnego handlu. Na samym początku, później nie, ale przy pierwszych dwóch przełączeniach pojawiali się tacy akwizytorzy w domach, którzy mówili, że za skromną sumę 1000 zł oni zainstalują taką antenę, przy której na pewno ten sygnał cyfrowy będzie dostępny. Więc odpowiednie akcje policji, albo mówili tak, jeszcze przewodniczący Dworak mi przypomina, mówili, że wyczyszczą antenę, która jest na dachu i dzięki temu ten odbiór będzie dostępny. Dziękujemy Straży Pożarnej, bo w różnych warunkach pogodowych to ona pomagała Emitelowi w zainstalowaniu tych szczególnie urządzeń doświetlających. No wszystkim partnerom, którzy pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia. No mieliśmy to ostatnie przejście właśnie w Giżycku. Zorganizowaliśmy tam taki cyfrowy port. Sporo osób, turystów, dużo informacji i też trochę zabawy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To są te podstawowe informacje.
Dziękuję bardzo. Czy Krajowa Rada ze swojego punktu widzenia? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Krajowa Rada miała w tym procesie takie funkcje ograniczone. Prowadziło to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Minister właśnie w sposób bardzo taki obszerny i jednocześnie syntetyczny opisał cały ten proces. Ja się ograniczę do tych obszarów naszej odpowiedzialności. To było przeprowadzenie konkursów na nowe programy telewizyjne i nadzór nad kampanią informacyjną. Jeśli chodzi o konkursy, to pierwszy zakończył się już dość dawno. Wiemy, że wzbudził on bardzo takie szerokie kontrowersje, zwłaszcza jeśli chodzi o jeden program, program telewizji Trwam. No, mogę tylko powiedzieć, że jak do tej pory wszystkie decyzje instytucji kontrolnych wskazują na to, że to były decyzje podejmowane prawidłowo. Zobaczymy, jeszcze przed nami jest postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale chciałem powtórzyć, że Krajowa Rada zdająca sobie sprawę ze szczególnej wagi tego postępowania dołożyła w tym pierwszym konkursie wielką staranność przy podejmowaniu decyzji. Jeśli chodzi o drugi konkurs, to też dobrze wiemy, że zostały rozstrzygnięte w tej chwili konkursy na dwa programy. Jeden społeczno-religijny, ten program otrzymała Fundacja Lux Veritatis na telewizję Trwam i drugi na program dziecięcy. Tutaj zwycięzcą okazała się telewizja publiczna z programem dziecięcym TVP ABC. I chciałem może podać nową wiadomość, mianowicie do Krajowej Rady dotarła już w tej chwili decyzja Urzędu Komunikacji, dokładnie to się nazywa postanowienie Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzgadniające warunki techniczne tej koncesji. Także w tym skomplikowanym procesie my postąpiliśmy już krok kolejny naprzód. Przed nami rozstrzygnięcie konkursów na dwa programy. To rzeczywiście się trochę przeciąga. To są programy filmowy i to jest program poradnikowo-poznawczy. No, ta przeciągająca się procedura wynika pierwotnie z tego, że kandydatów tutaj w tym wypadku było o wiele więcej niż tych pierwszych dwóch programach. No i z tym wiążą się zmultiplikowane trudności dotyczące postanowień w sprawach każdego z tych uczestników. Krajowa Rada tutaj postępuje zgodnie z właściwą procedurą. Jestem przekonany, mam niedobrą wiadomość, ale ona jakoś nie jest ważąca, że być może nie uda nam się zakończyć przed wakacjami parlamentarnymi, tak jak obiecywałem, ale w lecie to postępowanie zakończymy. No niestety musimy drogą korespondencyjną komunikować się z uczestnikami tego postępowania i to trwa. To nie zależy niestety od nas. To tyle, jeśli chodzi o postępowania konkursowe, jeśli chodzi o kampanię informacyjną, to kontrole, które regularnie przeprowadzaliśmy, wskazywały na wywiązywanie się wszystkich nadawców z tego obowiązku. Nie było tutaj żadnych zaniedbań ze strony nadawców, więc można powiedzieć, że i ci partnerzy rynkowi spełnili swoją rolę właściwie. Na koniec chciałbym powiedzieć, że troszkę upoważniony do tego przez i konstytucję, i ustawy o radiofonii i telewizji. Krajowa Rada reprezentuje społeczny interes w mediach. I chciałbym podziękować, bo tutaj minister Boni dziękował wszystkim, ale ja chciałem podziękować w imieniu telewidzów ministrowi Boniemu. To rzeczywiście była wielka operacja. Ja uczestniczyłem w niektórych spotkaniach takich sztabowych, nazwijmy to w cudzysłowie, zaproszony przez ministerstwo. Wiem, jak wiele troskliwości i takiej drobiazgowości dotyczącej interesu najmniejszej nawet społeczności wykazywało ministerstwo i minister osobiście. Dlatego z pełnym przekonaniem dziękuję i osobiście panu ministrowi i całemu ministerstwu. I chciałbym podkreślić oczywiście rolę i Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym procesie, Mitela jako firmy odpowiadającej za techniczny wymiar tego przedsięwzięcia. No i podkreślić szczególnie rolę, że to już minister też to mówił, telewizji publicznej, bez której trudno naprawdę byłoby mówić o takim dobrym przebiegu tego procesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Urząd Komunikacji...
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Lidia Kozłowska, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pan minister już dość obszernie opowiedział o tym, jaką rolę urząd odegrał w całym tym procesie. Ja może dodam tylko na koniec, że była to rzeczywiście z punktu widzenia technicznego, technologicznego operacja nie mająca precedensu i w pewnym sensie o skali tego przedsięwzięcia świadczą liczby. Urząd wykonał ponad 47 tysięcy pomiarów i to zarówno w trakcie przygotowywania do samego procesu wyłączania telewizji analogowej, taka żeby zapewnić jak najlepsze parametry nadawania po włączeniu kolejnych MUX-ów, ale również po poszczególnych fazach przełączeń, kiedy reagowaliśmy na zgłoszenia dotyczące problemów z odbiorem, które w znakomitej większości co prawda wynikały właśnie z konieczności przestrojenia dekoderów bądź też ustawienia odpowiedniego anten. ale również naprowadzały nas czasami na subtelności techniczne związane z rozchodzeniem się sygnałów i tutaj we współpracy bardzo ścisłej zarówno z telewizją, jak i z emitelem dogrywaliśmy parametry techniczne tychże nadajników. Urząd był też zaangażowany w kampanię informacyjną. Jedną z inicjatyw, którą podjęliśmy, to była organizacja patroli cyfrowych, w których uczestniczyło kilkuset uczniów z 20 technicznych szkół. Patrole te miały między innymi wielką rolę w przede wszystkim pomaganiu osobom, które potrzebowały podstawowej pomocy technicznej związanej właśnie z odpowiednim ustawieniem swoich odbiorników czy anten. Również teraz, bo tylko dwa dni minęły od ostatniego przełączenia, nasze infolinie działają, odbieramy sygnały z terenu i reagujemy od razu na powtarzające się zgłaszane problemy. Tam udają się nasze ruchome stacje pomiarowe, dokonują dodatkowe pomiary. Jeżeli widzimy jakieś problemy, które wynikają rzeczywiście z emisji, one są od razu uzgadniane z emitelem, tak żeby jak najszybciej jest to możliwe poprawić te parametry i zapewnić najlepszy odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo proszę, czy pytania, uwagi posłów, tak, widzę, Pani poseł Sobecka, Pani poseł Bubula, Pani poseł Kruk.
Ja zapiszę.
Na razie mamy trzy zgłoszenia.
Jaworski.
Pan poseł Jaworski, tak, ale rozumiem, że rozmawiamy dzisiaj o procesie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowy, a nie o procesie koncesyjnym. Bardzo proszę, pani poseł Sobecka.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że dzisiaj możemy uznać w zasadzie za świąteczne wydanie posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu z racji obecności pana ministra Boniego, na którego czekaliśmy blisko dwa lata. Także bardzo się cieszę. Pani przewodnicząca, no przecież to jest ważne wydarzenie. Ciągle mieliśmy tylko do czynienia z zastępcą albo z dyrektorem. Także naprawdę ja muszę powiedzieć, że ja się cieszę. Otóż pierwszym punktem porządku obrad naszej komisji jest informacja przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ministra administracji i cyfryzacji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o realizacji programu cyfryzacji. Ale proszę Państwa, proszę o spokój, bo mi to przeszkadza. O realizacji programu cyfryzacji telewizji naziemnej. Mamy więc w jednym miejscu przedstawicieli władzy, która decyduje o ostatecznym kształcie przestrzeni medialnej w Polsce. Decyduje o jej rozwoju lub zacofaniu. Tak, szanowni państwo, o zacofaniu również, bo jak inaczej można nazwać to, że w Polsce są tylko trzy multipleksy, skoro w 2006 roku w Genewie ustalono, że może ich być osiem. Znamienne, że gdy Europa mówi coś korzystnego dla Polski, to władza jej nie słucha. Dlatego dziś mamy tylko 22 programy, choć możemy ich mieć ponad 50. Czy to jest właśnie ten postęp cyfryzacji obiecywany przez premiera Donalda Tuska w exposé? Na swoich stronach internetowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chwali się cyfrowymi działaniami. Cytuję. Pilnujemy interesu odbiorców. Najwygodniej dla obywateli. Głównym hasłem cyfrowej kampanii tego resortu stały się słowa białe żagle, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń i naziemna telewizja cyfrowa. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tę przyjacielską dłoń władzy poznaliśmy na własnej skórze. Poznały ją miliony Polaków, którzy od ponad dwóch lat nie mogły doprosić się jednego miejsca na cyfrowym multipleksie dla katolickiej telewizji Trwam, mimo że niektóre stacje mają ich 13. Te w cudzysłowie przyjacielskie dłonie posłów Platformy Obywatelskiej widzieliśmy wielokrotnie na posiedzeniach Sejmowej Komisji, jak wysoko podniesione do góry blokowały między innymi wejście urzędników Najwyższej Izby Kontroli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szanowni Państwo, ale nie jest też tak, że proces cyfryzacji w Polsce to tylko same minusy. Trzeba uczciwie powiedzieć, że są pewne plusy. Jak się dowiedziałam ze stron internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sygnał cyfrowy naziemnej telewizji dociera już do 99,5% populacji. Na swoich stronach Urząd Telekomunikacji Elektronicznej podaje nawet dokładny zasięg wszystkich trzech multipleksów. I tak, multipleks pierwszy ma w zasięgu 98,8 populacji Polski. Drugi multipleks ma w zasięgu 98,8 populacji Polski. Multipleks trzeci ma w zasięgu 99,5 populacji Polski. Szanowni Państwo, to oznacza, że telewizja publiczna nie musi czekać do kwietnia 2014 roku z zejściem z pierwszego multipleksu cyfrowego. Może to zrobić już dziś. Na trzecim multipleksie ma większy zasięg, a ponadto przebywanie telewizji publicznej na dwóch multipleksach równocześnie jest bardzo drogie. Kosztuje mnóstwo pieniędzy. Powiem więcej, naszych pieniędzy. Szanowny Panie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Panie Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy Pani Dyrektor, gdyby tak naprawdę cyfryzacja w Polsce w naszym wykonaniu przebiegała sprawnie, to katolicka telewizja Trwam mogłaby już dawno nadawać swój program cyfrowo z multipleksu pierwszego. Co zobaczyliby w nim Polacy? Co by w nim zobaczyli? Na przykład transmisje trwające w Brazylii, Światowe Dni Młodzieży. Niestety żadna inna telewizja, z wyjątkiem telewizji Trwam, nie transmituje tego bardzo ważnego wydarzenia. A pan Jan Dworak mówił przecież wielokrotnie, że katolickie programy goszczą na antenie mediów publicznych. Czy katolicy w Polsce nie mają prawa usłyszeć słów Ojca Świętego Franciszka na żywo? Uczestniczyć z następcą Świętego Piotra w sprawowanej Eucharystii? Cieszyć się z radości młodzieży całego świata? To jest wolność religijna? To jest rzetelna informacja? Tak na marginesie rzetelnej informacji, panie przewodniczący, i pana zapewnień na ostatniej komisji o tym, że Radio Maryja nie jest dyskryminowane, otóż informuję pana, że jest. W niedzielę, w dniu 14 lipca, niespełna dwa tygodnie temu, Ojciec Święty Franciszek w trakcie modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo pobłogosławił pasterzy i wiernych uczestniczących w pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w Częstochowie i powierzył nas opiece Matki Bożej. Myśli pan, że jakaś telewizja, oprócz telewizji Trwam, to pokazała? Myśli pan, że jakaś stacja radiowa oprócz Radia Maryja wyemitowała te słowa papieża? Nie. Wszyscy nabrali wody w usta, a przecież przemilczenie jest formą kłamstwa. To jest właśnie dyskryminacja, panie przewodniczący. To jest wykluczenie. To jest cenzura. Ale my się wykluczyć, panie przewodniczący, panie ministrze, pani dyrektor, my się wykluczyć nie damy. Żądamy zrealizowania jak najszybciej uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by Telewizja Trwam mogła jak najszybciej rozpocząć nadawanie na multipleksie pierwszym. Żądamy także realizacji postanowień genewskich z 2006 roku, tak by widzowie w Polsce mieli bezpłatny dostęp nie do 22, a do 50 programów. Chcemy tworzyć kolejne stacje telewizyjne. Czas już najwyższy, by Krajowa Rada otworzyła się na propozycję Fundacji Lux Veritatis, która chce uruchomić telewizję dla młodzieży. Panie przewodniczący, przecież telewizja młodzieżowa promuje etykę i moralność, gdzie nie ma przemocy i pornografii. Powinna nie tylko znaleźć się na multipleksie cyfrowym, ale być promowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, przez cały rząd i prezydenta. Panie przewodniczący, pan nakłada na niektóre stacje kary za rozpowszechnianie treści pornograficznych. O tym wiemy. Za nadawanie przekazów deprawujących małoletnich. Panie przewodniczący, tym stacjom po prostu trzeba zabrać koncesje i dać je telewizjom promującym wartości. Tak właśnie postępuje każde rozsądne państwo. I na zakończenie, panie przewodniczący, proszę pamiętać, że proces cyfryzacji nie może zamknąć się tylko do aspektów technicznych. Obszar nowoczesnych technologii wpływa bezpośrednio na świadomość społeczną wszystkich Polaków. Nie próbujcie więc zawężać dyskusji tylko do rozmowy o dekoderach, MPEG-ach, gdy tymczasem z multipleksów cyfrowych, niczym jak z szamba, wylewa się liberalno-lewicowa ideologia gender, która deprawuje serca i umysły Polaków, przygotowuje sobie przedpole do budowy pozbawionego płciowej tożsamości nowego proletariatu. Szanowni Państwo, najwyższy czas ten wyciek zatamować i rozpocząć proces przywracania pluralizmu w mediach elektronicznych. To tyle, co bym miała do powiedzenia, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję i jeszcze raz się cieszę, że przybył pan minister Boni.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo się cieszymy, że przybył pan minister Boni. Natomiast stwierdzenie, że bezskutecznie czekaliśmy na pana ministra przez 2 lata, jest nieco nie do końca uprawnione. Po prostu raz była sytuacja, kiedy rzeczywiście chcieliśmy, był pan minister, pan minister był za granicą, ale nie jest to wina pana ministra, tylko terminu posiedzenia naszej komisji, bo równie dobrze mogła ta komisja się odbyć kiedy indziej. A co do pluralizmu, pani poseł, to gdyby zacytować, a ja ze stenogramu wezmę pani ostatnie zdania w pani tak interesującym artykule publicystycznym, to jeżeli tak pani rozumie pluralizm, to zdaje mi się, że mamy trochę inne poglądy na sens tego sformułowania. Bardzo proszę, pani poseł Bubula.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, chciałabym może dosyć nie bardzo rozbudowanej wypowiedzi zapytać o 2 sprawy. Mianowicie w informacji takiej bardzo optymistycznej pana ministra o praktycznie zakończeniu procesu cyfryzacji była mowa o uruchomieniu wielu nadajników, przełączeniu, doświetleniu, natomiast nie było mowy o tym, ilu, czy państwo mają konkretne dane, ilu obywateli, jaki odsetek obywateli w Polsce rzeczywiście posiada odbiorniki odbierające telewizję cyfrową w swoich domach i z nich korzysta, mając dostęp do wszystkich trzech multipleksów. Bo zasięg nadawania ludnościowego nie jest równy z zasięgiem odbioru ludnościowego. To jest oczywista sprawa i takiego badania chyba jeszcze rząd nie ma, ale jeżeli ma, to myślę, że byłby się pochwalił. Chciałabym zapytać o to, kiedy będzie wiadomo, ile tak naprawdę gospodarstw domowych w Polsce ma realny dostęp do wszystkich trzech multipleksów cyfrowych. Bo to dopiero będzie można otrąbić jako koniec cyfryzacji, jeśli ten odsetek będzie bliski 100%. Dlaczego drugie pytanie i drugie zagadnienie dotyczy tego, dlaczego nie ma decyzji o zejściu Telewizji Polskiej z pierwszego multipleksu, skoro wszystkie informacje mówią o tym właśnie zasięgu 99,5% w zakresie multipleksu trzeciego. Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej mówi wyraźnie, że po osiągnięciu 95% zasięgu ludnościowego Telewizja Polska opuści ten multiplex, lecz nie później niż do 27 kwietnia 2014 roku. Co to oznacza? To oznacza, że ten termin 27 kwietnia nie był terminem ostatecznym, tylko był terminem takim, można powiedzieć, rezerwowym. To znaczy takim, że gdyby się nie udało uzyskać 95%, to trzeba dążyć w okresie do 27 kwietnia do tego, żeby taki zasięg uzyskać. Natomiast okazuje się, że we wszystkich dokumentach, jakie w tej chwili funkcjonują w obiegu publicznym, czyli decyzji rezerwacyjnej oraz zapewne w umowach, których nie znamy, Telewizji Polskiej na korzystanie z tego multipleksu, umowach z emitelem, pojawiają się daty właśnie 27 kwietnia, a nie wcześniejsze. Więc pytanie jest takie rzeczywiście, czy nie jest to sytuacja, która stanowi naruszenie ustawy o wdrożeniu telewizji cyfrowej. I po drugie, oczywiście to się wiąże, tak jak powiedziała pani poseł Sobecka, z dużym nakładem finansowym, bo nadawanie na każdym multipleksie osobno kosztuje, a telewizja publiczna, jak wiemy, nie ma zbyt dużo pieniędzy, aby rozrzutnie gospodarować nimi na równoczesne nadawanie na dwóch multipleksach. Dlatego pytanie zarówno do ministra administracji i cyfryzacji, jak do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w jaki sposób mają zamiar wyegzekwować ten przepis ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, aby Telewizja Polska, mając już ponad 95% zasięgu w multipleksie trzecim, zeszła przed 27 kwietnia z multipleksu pierwszego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Kruk.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, już tylko dopytam w tych kwestiach, które słusznie podniosła pani poseł Ania Sobecka. Mianowicie chciałabym się dowiedzieć, kiedy poznamy ostateczny kształt rynku po cyfryzacji, bo cyfryzacja tak naprawdę zakończy się wówczas, kiedy skończymy go kształtować, czyli ile właśnie tych multipleksów będzie przeznaczonych na nadawanie. Ja chciałabym, żeby mi państwo nie przeszkadzali. Trudno. Chciałabym się dowiedzieć, ile tych multipleksów będzie przeznaczonych, bo ja przypomnę, że jeden z multipleksów już przepadł tak naprawdę decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, skutek decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznych poza wszelkimi konkursami i poza gestią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypadł cały multipleks jednemu z nadawców komercyjnych naziemnych, czyli grupie Polsat. To cyfryzacja jest procesem podnosiliście tutaj Państwo, na tyle istotnym dla funkcjonowania nie tylko rynku medialnego, ale funkcjonowania państwa dzisiaj tak naprawdę, bo mówimy tu o komunikacji społecznej przecież, że decyzje w tej kwestii we wszystkich państwach zapadały na bardzo wysokim poziomie. Decyzje tutaj podejmowane były przez premierów i prezydentów. U nas decyzjami urzędniczymi jeden multiplex, tak jak mówię, przypadł i to nadawcy naziemnemu, który w sumie ma 13 stacji naziemnych. Także proszę się nie dziwić, że to naprawdę nie jest wielki powód do radości, że katolicy dostali tylko jedną stację, bo to jest to właśnie porównanie. Także kiedy się dowiemy, co z następnymi multiplexami, jakie będzie ich przeznaczenie, jaki będzie ostateczny kształt rynku, to jest po pierwsze. Po drugie, zapytam się, ile telewizję publiczną kosztuje nadawanie z pierwszego multiplexu i czy zgadzacie się Państwo z tym, to już było podnoszone, że telewizja publiczna również w związku ze swoją sytuacją finansową, skoro jest już taka możliwość, powinna multiplex trzeci opuścić. Wczoraj na posiedzeniu komisji od pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dowiedzieliśmy się o zmianie proporcji środków podziału środków abonamentowych na media publiczne. Znaczy telewizji publicznej zwiększono przychody ze środków publicznych z abonamentu o 25 milionów. Ja przypomnę, że telewizja publiczna, choć oczywiście to nie jest właściwe, bo wynika ze złego systemu finansowania, który należy zmienić, ale ma przychody około 1,5 miliarda z rynku reklamowego. To niestety wskutek tego, ja nie wiem, teraz nie znam teraz, to jest taki rząd, prawda? Może to ja troszeczkę być mniej, ale to jest taki rząd, to jest ponad miliard, tak? I teraz wskutek tej decyzji między innymi zmniejszono przydział środków publicznych na Polskie Radio ze 157 milionów w roku 2012 do 122 w roku tym 2013. I na rozgłośnie regionalne, które już zupełnie nie mają szansy na zdobycie prawie, bo bardzo niewielkie na przychody z reklamy, zmniejszono ze 152,5 mniej więcej miliona w 2012 roku na 103 miliony w 2013. Proszę Państwa, tak ogromny spadek z roku na rok, to jest rzecz nie do pogodzenia dla radia publicznego i dla rozgłośni regionalnych. One oczywiście jeszcze nadają, ale o realizacji misji publicznej, a jakże istotnej w przypadku rozgłośni regionalnych, trudno mówić. Każda złotówka ze abonamentu dziś na media publiczne jest bardzo cenne. Ile kosztuje nadawanie z trzeciego multiplexu i czy nie powinna telewizja publiczna jak najszybciej go w związku z tym opuścić? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani poseł, Fundacja Lux Veritatis otrzymała jedno miejsce. Katolików w Polsce według mnie jest nieco więcej. Bardzo proszę, pan poseł Jaworski.
Proszę pani przewodnicząca, bo nie zrozumiałam wypowiedzi.
Pani była uprzejma powiedzieć, że katolicy dostali jedno miejsce na multipleksie, więc ja powiedziałam, że Fundacja Lux Veritatis otrzymała jedno miejsce, a katolików w Polsce jest trochę więcej niż może liczyć czy gromadzi Fundacja Lux Veritatis.
No właśnie.
Co pani chciała przez to powiedzieć, pani przewodnicząca?
A to
się dopisała się jeszcze do tego protestu złożonego przez ponad 2,5 miliona katolików polskich.
Znaczy, ja się cieszę, że pani przewodnicząca od tego zaczęła, bo rzeczywiście katolikom należy się więcej miejsc na multipleksie i myślę, że będziemy o to skutecznie zabiegać. Natomiast wracając do tematu komisji, ja nie przyłączę się do tego początkowego grona podziękowań wszystkim za wszystko, zwłaszcza obecnie rządzącym, dlatego że tak naprawdę z punktu widzenia odbiorcy ten proces nie tylko się nie zakończył, ale my na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy on się zakończy, zarówno jeżeli chodzi o sam proces technologiczny, ale także proces programowy, a ten dla odbiorców jest najważniejszy. Jeżeli dzisiaj pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówi, że nie wie, kiedy będą rozstrzygnięcia dotyczące dwóch ostatnich programów, to tak naprawdę należy zadawać pytanie, dlaczego ten proces tak się przeciąga i dlaczego jest tak wiele niewiadomych. Do dzisiaj nie dostaliśmy chociażby odpowiedzi na pytanie, które już wielokrotnie zadawałem, że w czasie konsultacji osoby, które brały w nich udział, bardzo mocno zabiegały także o to, żeby był kolejny program sportowy. W tym czasie ten wniosek nie został w ogóle uwzględniony. Mamy kolejny program filmowy najprawdopodobniej, bo tak to zostało zastąpione. I tutaj osoby, które sportem się interesują, no, też powinny dostać informację, dlaczego tak stało się, a nie inaczej. Odbiorcy chcą wiedzieć, panie przewodniczący, czy panie ministrze, jak ten proces wchodzenia poszczególnych programów telewizyjnych będzie dalej wprowadzony i kiedy dostaniemy bardzo konkretną, szczegółową informacje o tym, kiedy te programy, które zostały teraz przyznane, będą, bo informacja o tym, że telewizja Trwam będzie na multipleksie cyfrowym, ale nie wiadomo kiedy, jest to żadna informacja. To może oznaczać dosłownie wszystko, że będzie i za pół roku, i za rok czasu, albo jeszcze jakieś procedury mogą się zmieniać, mogą być jakieś problemy i może się okazać, że tak naprawdę jest to pusta zapowiedź, która niczego nie wnosi, więc dopiero przedstawienie, bardzo konkretne przedstawienie harmonogramu może doprowadzić do sytuacji takiej, że widzowie będą mogli spokojnie oczekiwać, czy telewizja Trwam na multipleksie będzie 1 września, 1 października czy 1 listopada tego roku. I taką informację w imieniu milionów Polaków proszę, wręcz żądam takiej informacji. Wiem, że dzisiejszy temat dotyczy cyfryzacji, zwłaszcza w programie została wpisana telewizja, ale ze względu na to, że jest pan minister i ze względu na to, że na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o radiu cyfrowym jest bardzo mało, chciałbym jednak uzyskać chociażby krótką informację, co w procesie cyfryzacji radia się dzieje. Dochodzą różne informacje na ten temat, że są organizowane spotkania, że spotkają się nadawcy z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przedstawicielami innych instytucji publicznych i państwowych, ale jako poseł nie wiem, czy rzeczywiście coś takiego ma miejsce, czy rzeczywiście przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawiciele ministerstwa spotkali się z nadawcami różnego rodzaju programów radiowych. Jeżeli tak, to dlaczego tych informacji nie ma na stronach internetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy na innych stronach dotyczących tego ważnego procesu? Bo to jest proces, który także interesuje opinię publiczną i zdawkowe informacje na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogą niepokoić, zwłaszcza, że od samego początku zabiegamy o równy dostęp wszystkich nadawców do nowych rozwiązań technologicznych i no nie chciałbym, żebyśmy znowu mieli podejrzenia, że ktoś świadomie z nadawców, także katolickich, jest wykluczany. Rozmawiałem przed tą komisją z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Radio Maryja na żadne tego typu rozmowy nie zostało zaproszone, więc ta odpowiedź, czy te rozmowy się toczą i z kim i dlaczego jedni są zapraszani, a drudzy nie są zapraszani, myślę, że jest istotna i powinna tutaj paść. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie został zmieniony porządek obrad. Będziemy dzisiaj rozmawiali o cyfryzacji telewizji, jeśli pan pozwoli. Jeżeli Komisja Kultury i Środków Przekazu uzna, że chce porozmawiać o cyfryzacji.
Mówimy o cyfryzacji,
nie,
jako projekcie całościowym.
Nie, panie pośle, ja wiem, o czym mówimy, bo ja jestem przewodniczącą tej komisji, nie pan, więc mówimy o cyfryzacji telewizji i dzisiaj będziemy mówili wyłącznie o cyfryzacji telewizji. Mam wątpliwość, bo mnie się wydawało, że zgłaszał się pan poseł Dziedziczak, A pan poseł Federowicz twierdzi, że pani poseł Sadurska. Rozumiem, że oboje państwo zgłaszaliście się, tylko nie wiem, jaka kolejność.
Tak, zgłaszaliśmy się, a oczywiście ja pani poseł ustępuję kolejki.
Bardzo proszę, w takim razie pani poseł Sadurska, a potem pan poseł Dziedziczak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mam konkretne pytanie na temat kosztów kampanii informacyjnej. Kampania informacyjna była prowadzona na bardzo dużą skalę. I z tego, co możemy wyczytać, że w ramach przygotowań od lipca 2011 roku wymitowano łącznie 17 tysięcy spotów i audycji informacyjnych, podpisany przez ministra administracji i cyfryzacji, prezesa UKE i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji list trafił do ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Wydrukowano ponad 40 tysięcy plakatów i 500 tysięcy ulotek, więc jak widzimy, a szczególnie te 17 tysięcy spotów i audycji informacyjnych, to jest duża kampania informacyjna na szeroką skalę, bardzo duża kampania i chcę się zapytać o globalne koszty kampanii informacyjnej od 2011 roku, bo uważam, że kwota podana bodajże, jeżeli się nie mylę, z informacji UKE, że to było, że to, nie, przepraszam, ministra administracji i cyfryzacji, że to była kwota 3,5 miliona złotych, to chyba to jest kwota tylko jakaś tam cząstkowa, a nie globalna. Kolejna rzecz, którą chciałam się odnieść do słów pana przewodniczącego Dworaka. Powiedział pan, że w ramach pierwszego postępowania konkursowego na nowe kanały telewizyjne na miejsce na multipleksie decyzja o nieprzyznaniu telewizji TVN miejsca na multipleksie cyfrowym wzbudziła kontrowersje. No to panie przewodniczący, ta decyzja nie wzbudziła kontrowersji, tylko ta decyzja wzbudziła szerokie oburzenie. Warto ciągle chyba panu przypominać, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tym zakresie wpłynęło ponad 2,5 miliona protestów Polaków, którzy się nie zgadzali na takie traktowanie. Zorganizowano ponad prawie 200 marszy w różnych miejscach Polski, w różnych miastach Polski, w tym dwa największe w Warszawie, które zgromadziły kilkaset tysięcy Polaków. I też, panie przewodniczący, nie mogę się zgodzić z panem, że to pan ciągle potwierdza, że decyzja Krajowej Rady została potwierdzona przez różne organy sądowe, administracyjne i nie było wątpliwości. No wątpliwości, panie przewodniczący, były, bo zdanie odrębne sędziego Wieczorka, to jest, panie przewodniczący, wątpliwość, a pan jakoś tego nie chce przyjmować do wiadomości. Wątpliwością, ale również takim gestem niezgadzania się z pana decyzją są również te liczne komisje sejmowe i wystąpienia posłów, wystąpienia senatorów w tym zakresie. I to również pan, również i to powinien wziąć pod uwagę, bo nie mówić o tym, że decyzja nie wywołała żadnych innych oburzeń organów administracji rządowej, czy parlamentarnej, czy sądowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Dziedziczak.
Bardzo dziękuję. Ja może na wstępie zacytuję fragment sprawozdania rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 maja roku 2013, więc świeża rezolucja i fragmenty ewidentnie wpisują się w tą debatę, którą prowadzimy już w zasadzie od kilku lat w Polsce. Uznaje się, że główną odpowiedzialność za zagwarantowanie i ochronę wolności prasy i mediów ponoszą rządy. Zwraca się uwagę, że rządy ponoszą również główną odpowiedzialność za ograniczenie wolności prasy i mediów, coraz częściej uciekając się nawet do wywierania presji prawnej w celu ograniczenia tej wolności. Podkreśla się, że wolne i niezależne pluralistyczne media internetowe i tradycyjne to jeden z kamieni węgielnych demokracji i pluralizmu. Co do cyfryzacji, to taki fragment, myślę, co nieco też mówiący o naszej sytuacji. Dostrzega się ważną rolę, jaką cyfrowe i internetowe platformy medialne odegrały w ostatnich latach w buntach przeciwko reżimom dyktatorskim. I drodzy państwo, uważa się, że Unia Europejska powinna odgrywać wiodącą rolę w działaniach mających na celu utrzymanie niezależności i pluralizmu i różnorodności mediów. Różnorodności mediów. I drodzy państwo, możemy tutaj powiedzieć, że w Polsce różnorodność jest, no ale różnorodność polega na tym, że jedna stacja na 22 na cyfrowym multipleksie to na razie dostała obietnicę możliwości nadawania. Przypomnę, że jedna stacja na 22 to jest mniej niż 5%, to jest 4% z kawałkiem i w takim razie wygląda ta różnorodność. Przypomnę, że przed procesem cyfryzacji jego wykonawcy z rządu i z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapewniali, że rozdzielenie miejsc na multipleksie będzie realizowane głównie w oparciu o różnorodność właścicielską i różnorodność ideową, właśnie pluralizm ideowy. No jak ta różnorodność wygląda, jakby panowie ministrowie mogli powiedzieć, bo zdaje się, że różnorodność wygląda w ten sposób, że jedna stacja na 22 jest stacją o charakterze katolickim, natomiast 21 stacji bardziej lub mniej o charakterze liberalno-lewicowym. Jeżeli chodzi o właścicieli, to już nie chcę naszych szanownych gości pogrążać, bo generalnie pojawiają się te same nazwiska właścicielskie i te same koncerny, które mamy w Polsce od lat, od samego początku, a nawet powiedziałbym przed 89 roku w wielu przypadkach. No gdzie ta różnorodność, o którą Państwo zapowiadali, gdzie ta różnorodność, o którą apeluje Unia Europejska? Naprawdę, drodzy panowie, jeśli taka różnorodność istnieje i w wymiarze ideowym i właścicielskim, to proszę, powiedzcie nam o niej, pokażcie konkretne przykłady, bo ja w tej chwili ich nie dostrzegam. I to, że katolicy mają 4,70% miejsc na multipleksie, a jest ich 95%, no to jakoś widzę tu pewną niekonsekwencję w spojrzeniu. Nawet jeżeli ktoś powie, że 50% z nich jest zaangażowanych bardzo w życie duchowe, no to jednak 50%, a 4 z kawałkiem, no to też jest diametralna różnica. Kolejna rzecz, którą już tutaj panie poseł bardzo mądrze podkreślały, pani poseł Sobecka, pani poseł Kruk i pani poseł Bubula, no to jest kwestia finansowania, finansów. Koszty nadawania przez Telewizję Polską na dwóch multipleksach. Wczoraj mieliśmy komisję poświęconą między innymi finansom. Finanse są w stanie zatrważającym mediów publicznych. I w takim razie chciałbym zapytać, jakie są koszty podwójnego nadawania przez Telewizję Polską sygnału na dwóch multipleksach? Ile można by było oszczędzić? Ile można by było oszczędzić publicznych pieniędzy z abonamentu, przeznaczyć je na rozgłośnie regionalne, których stan jest dramatyczny, radiowe, prawda, czy na Polskie Radio, gdyby państwo zdecydowali się już teraz na nadawanie tylko z jednego multipleksu, a drugi oddalibyście państwo telewizji Trwam. Bo ja mam wrażenie, że niektórzy, może jestem w błędzie, wolą płacić podwójnie, wolą płacić wysokie pieniądze, ale tylko po to, żeby telewizja Trwam nie mogła nadawać na obiecanym im miejscu. Światowe Dni Młodzieży, ten temat również był podawany. Ja przypomnę śledzącym nasze posiedzenie, że i po 89 roku i za czasów pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI Światowe Dni Młodzieży były transmitowane w Telewizji Polski. Ten główna finałowa msza święta i inne elementy były nadawane w Telewizji Polskiej. Dopiero za rządów Platformy Obywatelskiej, dopiero w tym składzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przy panu pośle, przepraszam, panu prezesie, ale pośle również był Juliuszu Braunie, zostało to zaniechane. W Madrycie za czasów pontyfikatu Benedykta XVI pierwszy raz od 89 roku władze Telewizji Polskiej, wbrew ustawie między innymi, która mówi wyraźnie, że wartości chrześcijańskie powinny być realizowane, nie zdecydowała się na transmisję Światowych Dni Młodzieży z Madrytu za państwa rządów. Przypomnę, że mieliśmy przecież i w Telewizji Polskiej, i w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pamiętamy wszyscy i aferę Rowina i tak dalej, więc rządy bardzo lewicowe, nigdy one się nie ośmieliły na taki ruch. Dopiero państwo i Krajowa Rada pod kierownictwem pana Jana Dworaka i Telewizja Publiczna pod kierownictwem pana Brauna zdecydowały się w Madrycie w roku 2011 po raz pierwszy nie transmitować Światowych Dni Młodzieży, nawiasem mówiąc w roku beatyfikacji Jana Pawła II, twórcy Światowych Dni Młodzieży. No ale myśmy to sprawdzali, sygnał Światowych Dni Młodzieży był za darmo, wystarczyło tylko, ale no najwyraźniej zabrakło woli. Czy, nawiasem mówiąc, państwo wyciągnęli konsekwencje i czy Światowe Dni Młodzieży w takim samym stopniu, jakim było przed państwa rządami w Krajowej Radzie i w Telewizji Polskiej, będą nadawane w Telewizji Polskiej? Bo skoro cały czas w wyniku państwa decyzji Telewizji Trwam nie ma, to czy chociaż Telewizja Polska będzie Światowe Dni Młodzieży nadawać? Chciałbym się też zapytać, w jaki sposób wydano 31 milionów złotych z rezerwy budżetowej na doświetlenia cyfrowe. To też jedno z takich konkretnych pytań, które chciałbym zadać. I to by było na tyle. I proszę o konkretną odpowiedź. Ile pieniędzy Telewizja Polska mogłaby oszczędzić, gdyby już dziś zaprzestała podwójnego nadawania cyfrowego i oddała swoje miejsce dla Telewizji Trwam? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Przewodnicząca, z wnioskiem formalnym ja.
No ja bym chciała posłuchać odpowiedzi, dobry, pani poseł.
Pani przewodnicząca, ja przed tym właśnie, jak będą mówili państwo, chciałabym jeszcze złożyć wniosek formalny.
Proszę bardzo, no, wniosek formalny.
Wniosek formalny chciałabym złożyć w nawiązaniu do tego, do kwestii, którą podniósł pan poseł Jaworski, czyli cyfryzacji radia. Na rynku radiowym, po rynku radiowym niesie, że tak powiem, że radio publiczne wystąpiło z jakąś ponoć inicjatywą i pomysłem dotyczącym cyfryzacji radia. I nic się, pani przewodnicząca, nie stanie, jeśli dzisiaj, skoro już państwo wszyscy są, zamiast ich zapraszać za chwilę w tym temacie znowu, Krajowa Rada nam dwa słowa na ten temat powie przy okazji przedstawiania kwestii cyfryzacji mediów. Dziękuję. I minister, oczywiście, którego pani przewodnicząca, to wypowiedź pani poseł Ani Sobeckiej wynikała również z tego, że my jeszcze zajmujemy się tym tematem na Komisji Administracji i Cyfryzacji i pan minister nie raczy odwiedzać tej komisji, nie raczy już od dawna.
To bardzo proszę mieć pretensje na posiedzeniach właściwych komisji, bo tutaj
mamy okazję.
Pani poseł, nie był to wniosek formalny. Wniosek formalny, jeśli państwo chcieliście
łączyć do debaty o telewizji, bo rozszerzenie o radio, cyfryzację radia.
Jeśli państwo chcieliście ten temat rozszerzać, było miejsce na wniosek formalny na początku posiedzenia. Propozycja rozszerzenia porządku.
Mówi pani przewodnicząca.
Ale bardzo proszę nie mówić ze mną równocześnie, dobrze?
Ja chciałam tylko wyjaśnić, co
nie,
to jest wniosek formalny.
Nie, to nie ma co wyjaśniać, bo ja rozumiem państwa pogląd, tylko nie chciałabym mówić równocześnie. Powtórzyłam raz jeszcze, ja ani nie będę nakazywała, ani nie będę zakazywała naszym gościom. W porządku posiedzenia jest cyfryzacja telewizyjna i nie widzę powodu do takiej dygresji. Państwo jesteście ciekawi. No bardzo miło, macie drogę normalną, możecie zwrócić się bezpośrednio w tej sprawie. Posiedzenie komisji zapewne się odbędzie, natomiast ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj miarę na temat cyfryzacji radia, bo nie jest to tak, kto do kogo chodził, nie wiem, mnie to w ogóle nie interesuje, państwa jak zwykle zawsze takie tematy najbardziej interesują. Więc jeżeli będziemy mówili o cyfryzacji radia, to wtedy będziemy dyskutowali.
Ale cyfryzacja radia pani przewodniczącej nie interesuje?
Mnie interesuje w tej chwili odpowiedź na temat cyfryzacji telewizji i bardzo proszę, udzielam naszym trzem urzędom czasu na udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania, które tutaj padło bardzo wiele, dotyczące cyfryzacji telewizji.
Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to właśnie będę starał się odpowiedzieć konkretnie na konkretne głosy, tam gdzie ta odpowiedź jest możliwa, konkretna. Pani posłanka Sobecka powiedziała, że Radio Maryja jest dyskryminowane i powiedziała to w takim kontekście, że pielgrzymka Radia Maryja nie była relacjonowana przez inne media. No, czy słowa, czy też słowa Ojca Świętego. Pani poseł, no, ja mówiłem na poprzednim posiedzeniu komisji, kiedy do tej kwestii się odnosiłem, mówiłem bardzo wyraźnie i jednoznacznie o działaniach administracyjnych Krajowej Rady, a nie o tym, co robią media. To, co robią media, to tak jak powiedziałem, Krajowa Rada kiedyś nie była, nie jest i nie będzie nigdy cenzurą i nie będzie narzucała mediom, co one mają mówić albo czego mają nie mówić. Także uważam, że ten zarzut pani poseł jest zupełnie chybiony. To nie Krajowa Rada decyduje, o czym mówią media, tylko media w wolnej Polsce decydują o tym, o czym mówią. To jeśli chodzi o dyskryminację Radia Maryja. Radio Maryja nie było i nie jest dyskryminowane. Poruszyła Pani również wątek dotyczący kar za pornografię. Ta Krajowa Rada będzie karała za każde naruszenie prawa. Ale ja bym nałożyłem karę, tak. Ale ja bym był bardzo ostrożny, pani poseł, w takim postulacie, żeby odbierać od razu koncesję za każdą karę. Ponieważ nie dalej jak wczoraj sąd po raz drugi potwierdził decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaraniu Radia Maryja za kryptoreklamę. Więc Krajowa Rada ma swój sposób postępowania wobec osób i przedsiębiorstw naruszających prawo. Jest on konsekwentny, ale nigdy nie zmierza do, chyba że to są wyjątkowe wypadki, do likwidacji działalności nadawców. Zresztą ja rozumiem, ale to musielibyśmy wtedy inaczej też traktować przekroczenia Radia Maryja i innych nadawców. Zresztą pani uwaga niestety zupełnie nie jest trafna, ponieważ ta telewizja, która została ukarana, to jest telewizją satelitarną. Więc jeśli telewizja Trwam, czyli Fundacja Lux Veritatis, chce nadawać program młodzieżowy, to może go nadawać przecież w sposób satelitarny i kablowy, od kiedy tylko będzie gotowa. Co do MUX-ów, to jest zupełnie inna rozmowa. MUX-y to jest dobro rzadkie. Także to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź pani poseł Sobeckiej. Jeśli chodzi o wypowiedź pani poseł Bubuli, zejście telewizji publicznej, to się przewijało w wielu wypowiedziach i termin tego zejścia, to już rzeczywiście jest określone bardzo precyzyjnie w ustawie, ta data padała 27 kwietnia przyszłego roku. Natomiast kiedy ona wcześniej wejdzie, to jest jej suwerenna decyzja i to jest porozumienie z emitelem, ponieważ w grę wchodzą różne okoliczności, również dostosowanie zasięgu poszczególnych nadajników w multipleksie trzecim do granic administracyjnych. Ten multiplex jest multiplexem dedykowanym, tam mają znaleźć się programy regionalne telewizji publicznej i w związku z tym właśnie teraz, kiedy on objął swoim zasięgiem znaczną większość kraju, prawie cały kraj, istnieje możliwość dostosowania zasięgu poszczególnych nadajników do tego, żeby były dostosowane do granic administracyjnych. Kiedy to nastąpi, to jest kwestia i emitela i być może o tym wie Urząd Komunikacji Elektronicznej. Sądzę, że ten proces musi potrwać. To jest jedna z okoliczności, która wskazuje na to, że nie tylko objęcie zasięgiem nadawania większości kraju może być jedynym wyznacznikiem przejścia telewizji publicznej z multiplex pierwszy na multiplex trzeci. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, właściwym adresatem jest telewizja publiczna i emitel, to one się już porozumiewają. W imię, jestem przekonany, dobra polskich widzów, którzy mają prawo do programów telewizji publicznej.
Panie przewodniczący, ale finanse telewizji publicznej pana też powinny interesować, a o to głównie chodzi.
Pani poseł, naprawdę nie prowadzimy dialogu między sobą, to proszę sobie zapisać.
Pani poseł, to się odniosę do tego. Pieniądze publiczne służą do tego, żeby zaspokajać potrzeby społeczne, pani poseł, i powinny być dobrze wydawane. I czasami, pani poseł, tak jest, że właśnie nadawanie i zapewnienie odbioru odbiorcom kosztuje. Telewizję publiczną też kosztuje. Państwo się słusznie upominacie o to, żeby media publiczne były zaopatrywane lepiej niż do tej pory. To są słuszne Państwa apele. No ale to proszę wobec tego nie mówić, że te pieniądze są marnotrawione, bo to trzeba udowodnić. Ja jestem przekonany, że tak nie jest. Jeśli chodzi o wypowiedź pana posła Jaworskiego, więcej miejsc na MUX-ie, no to jest tak naprawdę pytanie, które dotyczy tak zwanej dywidendy drugiej. I tutaj na pewno właściwie odpowiedzą odpowiednie organy, które są obecne na sali. To jest bardzo trudny proces i to jest proces nawet nie europejski, tylko globalny, bo te decyzje będą zapadały w ramach takiego porozumienia ITU. To porozumienie obejmuje nie tylko Europę, ale również Afrykę i część Azji. Polski rząd wypracowuje stanowisko w tej mierze, ale to stanowisko będzie przekazane Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska znowuż przedstawi to stanowisko na spotkaniu ITU, które odbędzie się w Genewie w roku 2015 i wtedy na pewno takie decyzje zapadną. Co do stanowiska rządu w tej mierze, no to już rząd się na pewno wypowie. Patrzę, co pan poseł Jaworski jeszcze powiedział. Pan poseł Jaworski mówił jeszcze o radiu we właściwym sobie tonie lekkiej przygany dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie pośle, wszystkie poczynania Krajowej Rady dotyczące radia cyfrowego są jawne. Spotkania z nadawcami Krajowa Rada odbywa w miarę potrzeby i będzie je odbywała. One nie są też tajne, nie o wszystkich informujemy po prostu, żeby nie zanudzać na naszych stronach wiadomościami roboczymi. Konsultacje odbyły się w sposób zupełnie jawny. Powiem panu, że również Radio Maryja odpowiedziała na te konsultacje, wypowiadając się pozytywnie o radiu cyfrowym, także nikt tu nie jest pomijany i nie będzie. Różne rzeczy słyszymy. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk na przykład niedawno powiedział, że Krajowa Rada, na łamach naszego dziennika, że Krajowa Rada urządziła sobie jubileusz 20-lecia i zaprosiła tylko osoby takie, które jej sprzyjają, żeby nie było żadnej poważnej dyskusji. Zapomniał tylko ojciec dyrektor dodać, że też był zaproszony na to spotkanie. No i nie przyszedł, tylko potem się żalił, prawda, na to. Więc ja bym był ostrożny tutaj w rzucaniu takich oskarżeń. Nie mamy żadnych interesów poza interesami społecznymi. Także jeśli chodzi o radio cyfrowe, posłucham apelu pani przewodniczącej. Skończę na zapewnieniu, że nic tu się nie odbywało i nie odbywa w żadnej dyskrecji.
Ten proces nie, przewodniczący, gwoli prawdy. Pani pan poseł, dyrektor pani mówi, że nie dostał zaproszenia. Dziękuję.
Pani poseł, naprawdę, nie wiem, czy to...
Ksiądz dyrektor, a nie pan dyrektor.
Pani poseł, ja najmocniej przepraszam, ale nie jest... Nie są, nie jest to przedmiotem posiedzenia tej komisji. Naprawdę.
Pan poseł Dziedziczak, ja już kończę, pani przewodnicząca, jeszcze ustosunkuję się do głosu, odpowiem na głos pana posła Dziedziczaka, który no, podjął taki wątek wielokrotnie obecny w czasie takich i podobnych spotkań w Sejmie, mianowicie różnorodność nadawców i jedno miejsce na 22, że należy do katolików. Nie jestem w stanie tutaj, jakby to powiedzieć, odpowiedzieć, bo nie wiem, jakimi drogami biegnie myśl pana posła. Mówię zupełnie poważnie, no bo tak naprawdę ja nie badałem, czy jakiego wyznania są inni właściciele mediów w Polsce.
Chodzi o program nadawany, że tak powiem, system wartości płynący z programu, a nie o to, jakiego wyznania są przecież właściciele. No to już nie sprowadzajmy sprawy do absolutnie. System
panie
wartości
pośle.
Płynący z anteny.
Trudno system wartości odnieść do pluralizmu właścicielskiego, bo pan to tak ujął, więc
nie,
że... troszeczkę bym namawiał do dyscypliny w przedstawianiu problemów, to wtedy łatwiej im będzie się do nich odnieść.
Z jednej
powiem
strony
tylko...
to jest kwestia właścicielska, a z drugiej strony drugim elementem na rozdawanie przy rozdawaniu koncesji miało być system wartości płynący z anteny. Dwa różne, że tak powiem, elementy przy przyznawaniu koncesji.
Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że telewizja publiczna, dowiedziałem się z tego z ogólnie dostępnych informacji w internecie, będzie emitowała uroczystości związane z Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janeiro. Myślę, że państwo, gdybyście zajrzeli do internetu, to też nie zadawalibyście tych pytań, bo to jest łatwo sprawdzić. I jeśli chodzi o różnorodność, to ja tylko przypomnę, że właściwie my, Krajowa Rada nie stawia żadnych przeszkód, jeśli chodzi o nadawanie różnych nadawców, z wyjątkiem dobra rzadkiego, jakim jest multiplex. Przypomnę tylko telewizję Republika, telewizję różniącą się znacząco tonem od innych telewizji, która nadaje, jeśli dostaniemy podobne aplikacje, od środowisk różnorodnych też nie będziemy stawiali barier, jeśli tylko nie naruszają prawa w przyznawaniu koncesji. I wreszcie zakończę to tym, że Krajowa Rada w ogóle ma w swoim delege ferenda zapis, w którym chce nie przyznawać koncesji na nadawanie, o ile się nie wiąże to nadawanie z dobrem rzadkim. Tylko tyle. Także nie pragniemy naprawdę tego rynku kontrolować nadmiernie. To jest kwestia historii. Także proszę bardzo o więcej takich inicjatyw, jak Telewizja Republika.
Panie ministrze, ale my rozmawiamy o platformie cyfrowej. Telewizja Republika nie ma na platformie.
Proszę łaskawie prosić o głos. Dobrze? O, dziękuję.
Bardzo bym prosił o odpowiedź o tą finansową. Ile telewizja publiczna by zaoszczędziła, gdyby nie nadawała podwójnie na...
My skierujemy to pytanie do telewizji publicznej, bo chciałem tylko powiedzieć, tak jak powiedziałem już, że pewne procesy niewymierne, wartościowe społecznie po prostu kosztują i muszą kosztować. Ale to pytanie zadam telewizji publicznej.
Będę wdzięczny za odpowiedź na piśmie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pewnie poproszę o głos pana ministra Boniego. Odpowiedź na pytania.
Dziękuję bardzo. Zacznę od kwestii najważniejszej, bo uważam, że należy to podkreślić mimo dosyć złośliwego pytania w tej materii. Pytanie dotyczyło, jak realnie wygląda efekt cyfryzacji, czyli jaka jest realna dostępność sygnału cyfrowego po realizacji zadania, które wiązało się ze stworzeniem warunków technicznych do odebrania sygnału cyfrowego. Badania, jakie przeprowadziliśmy na przełomie czerwca-lipca, pokazywały, że 95% gospodarstw domowych korzysta, nie ma dostępność techniczną, tylko korzysta z naziemnej telewizji cyfrowej. 95% gospodarstw domowych korzysta. To było przed ostatnim przełączeniem, które odbyło się 23 lipca. My mamy w sierpniu kolejne badania, więc myślę, że ten efekt związany z dostępnością techniczną i realną możliwością korzystania, on się potwierdzi. Czyli, że jest to powyżej 98%. To jest bardzo ważne, dlatego i jakby nawet prosta kalkulacja pokazująca, że te ostatnie przełączenia dotyczyły 2 070 000 osób, co prawdopodobnie obejmuje około 600 tysięcy gospodarstw domowych, to nawet zgadzałoby się z tą proporcją gospodarstw domowych. Bardzo bym prosił państwa posłów, którzy zadawali to pytanie, żeby byli łaskawi słuchać, bo tak to nie ma sensu, żeby odpowiadać. Panie przewodniczący, przepraszam bardzo, zostały zadane pytania, odpowiadam na te pytania i uważam, że proszę ich słuchać. Dziękuję serdecznie.
Proszę najmocniej.
To jest pierwsza kwestia dotycząca realnej dostępności, czyli możliwości korzystania. Ja się nie denerwuję, ja tylko zwracam uwagę. Gdybym
proszę państwa,
byłbym zdecydowanie powyżej tego stołu. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to wyjaśnić kwestię tego zapisu dotyczącego 27 kwietnia. Otóż wtedy, kiedy była przyjmowana ustawa, zakładano późniejszy termin i na ten temat tak dyskutowano do połowy 2012 roku, późniejszy termin uruchomienia multipleksu trzeciego. To ja podjąłem decyzję dotyczącą tego, żeby poprzez doświetlanie i szybsze uruchomienie, dodatkowe nadajniki, przyspieszyć uruchomienie multipleksu trzeciego, bo szybsze uruchomienie multipleksu trzeciego dawało możliwość, że sygnał cyfrowy będzie docierał do większej grupy osób niż ci, którzy mieli sygnał analogowy. A uznawaliśmy, że trzeba takie zadanie spełnić. I w ustawie został zapis 27 kwietnia, natomiast ze względu na dobro polskich obywateli zadanie zostało wykonane wcześniej. I teraz bardzo jest ważny element i znowu powiem, ze względu na dobro polskich obywateli chcielibyśmy, żeby telewizja publiczna we współpracy z emitelem w najbliższych miesiącach dokonała dopasowania nadajników i źródeł sygnału cyfrowego, tych, które wiążą się z multipleksem trzecim, do granic administracyjnych województw i regionów. Dlatego, że pokładamy wielkie nadzieje w budowaniu telewizji regionalnej, budującej tożsamość regionalną i uważamy, że także z punktu widzenia innych funkcji, jakie telewizja publiczna może i powinna pełnić wobec swoich wszystkich obywateli, jest ważne, żeby te funkcje były uruchamiane także w okręgach, które są związane z podziałem administracyjnym. Jeśli myślimy o regionalnym systemie ostrzegania związanym ze zjawiskami pogodowymi, to oczywiście cały model zarządzania kryzysowego dopasowany jest do modelu wojewódzkiego i do modelu administracyjnego. I w sytuacji, w której będziemy mieli, tak jak to jeszcze jest dzisiaj, problemy, to znaczy mieszkańcy określonego regionu mogą mieć dostęp w jakiejś części do sygnału telewizji regionalnej, która jest z województwa obok, no to takie zadanie nie da się zrealizować. I w imię tej potrzeby dla sprawnego funkcjonowania państwa i potrzeb obywatelskich uważam, że telewizja publiczna wspólnie z emitelem w ciągu najbliższych miesięcy powinna to zadanie zrealizować. I po wykonaniu tego zadania, czyli dopasowaniu wszystkich parametrów technicznych nadawania w multipleksie trzecim, zejdzie, by użyć potocznego określenia, na multipleks trzeci. Kolejna kwestia, jeśli mogę sobie pozwolić na te bardzo konkretne przecież odpowiedzi, dotyczy radia cyfrowego. Otóż w sprawie dotyczącej przejścia sygnału analogowego na sygnał cyfrowy w telewizji jest wymóg unijny. Jesteśmy zresztą jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który tego procesu dokonuje. W sprawie cyfryzacji radia i sygnału radiowego takiego wymogu nie ma. Kraje postępują różnie. Myślę, że w najbliższym czasie pan przewodniczący Dworak i Krajowa Rada Radiofonii, wiem, że jest opracowany materiał na ten temat, przekażę takie materiały ministrowi administracji i cyfryzacji. Będziemy toczyli dyskusję. Niemniej jednak uważam, że ponieważ nie jest to zadanie obowiązkowe, to trzeba znaleźć taką ścieżkę, która będzie z jednej strony uruchamiała nowoczesne rozwiązania przy sygnale radiowym, ale która z drugiej strony nie obciąży różnymi kosztami gospodarstw domowych. Dlatego, że troszkę bardziej skomplikowane niż dekoder byłoby wprowadzenie urządzenia, które miałoby przestawić większość polskich odbiorników radiowych na otrzymywanie, pozyskiwanie sygnału cyfrowego. I znowu, mówię to bardzo otwarcie, macie państwo transmisję, z troską o obywateli będziemy dyskutowali o cyfryzacji radia, ale o takim kalendarzu, który musi być o wiele dłużej rozłożony w czasie. Ja uważam, że to powinien być horyzont 2020 roku, tak żeby wszyscy spokojnie mogli się do tych nowych wyzwań i zjawisk dostosować. Jeśli chodzi o pytanie, które dotyczyło kosztów poniesionych w związku z kampanią informacyjną, ja nie zwykłem przedstawiać w materiałach pisanych rzeczy nieprawdziwych, więc skoro państwo otrzymaliście informację, że przeprowadzenie kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej kosztowało od 2011 roku 3 500 000 zł, to znaczy, że tyle kosztowało. W roku 2011 było to 400 000 zł, w roku 2012 było to 1 954 000 zł i w roku 2013 było to 1 100 000 zł. Chcę powiedzieć tym, którzy wątpią, czy taka kampania o takiej skali i takim celu mogła tyle kosztować, chcę powiedzieć zwrócić uwagę na dwie następujące rzeczy. Po pierwsze, zgodnie z ustawą, którą mam nadzieję państwo zainteresowani procesem cyfryzacji czytaliście, ustawa jasno mówi, że koszty kampanii informacyjnej związane z emisją przez nadawców ponoszą nadawcy. Oraz postanowiliśmy przygotowywać tę kampanię bez używania jakiegokolwiek pośrednika w postaci agencji. W związku z tym koszt relatywnie, patrząc na te całe trzy lata, był niższy. To jest informacja o tych kosztach. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące kosztów finansowania... Pan poseł Czarnecki bardzo mocno się kłania, ale to oczywiście szanuję, natomiast chciałbym spokojnie móc kontynuować wypowiedź.
Proszę pana eurodeputowanego Czarneckiego, żeby poprosił swojego rozmówcę i żebyście panowie porozmawiali poza salą posiedzeń. No bardzo proszę właśnie, zwracam się do pana.
Co powiedziawszy, pan poseł wyszedł. Widać, nie jest zainteresowany większością tych kwestii. Trudno, przepraszam. Wracając do kosztów. Wystąpiliśmy w dyskusji budżetowej w ubiegłym roku o 31 milionów 800 tysięcy złotych przeznaczonych na doświetlanie oraz na to uruchomienie nadajników, które pozwoliły na wcześniejsze przejście na ten multiplex trzeci, po to, żeby zasięg odbioru był większy. Z tych środków wydaliśmy do tej pory przeszło 24 miliony złotych i oczywiście do końca roku to rozliczenie poprzez umowy, jakie mamy z telewizją publiczną, a telewizja publiczna z emitelem, wszystkie koszty zostaną rozliczone. Myślę, że to jest koszt realnie taki, jaki był związany z kosztem technicznym przeprowadzenia tej akcji. Pytaliście również państwo o to, co będzie dalej z multipleksami i czy będą kolejne multipleksy. Chcę tylko przypomnieć, że to porozumienie genewskie z 2006 roku daje krajom pełną swobodę decydowania o tym, ile multipleksów w danym kraju będzie, tylko mówi, że może to być od 7 do 8 jako górny pułap. I te nasze obecne decyzje w tej fazie procesu cyfryzacji doprowadziły do 3 multipleksów. Myślę, że będziemy dyskutowali na temat kolejnych multipleksów, ale musimy wziąć pod uwagę jeden element. Ten element wiąże się z tym, że uruchamianie kolejnych nowych multipleksów musi wiązać się z uwolnieniem kolejnych częstotliwości. Te częstotliwości można przeznaczać na dwa cele. Na cel związany z nadawaniem programów telewizyjnych oraz na cel związany z upowszechnianiem i zwiększaniem dostępu do szerokopasmowego, szybkiego internetu. I to jest bardzo poważny dla nas wszystkich dylemat. Musimy... Pani poseł, z całym szacunkiem, problem polega na przykład na tym, że za chwilę okaże się, że telewizja publiczna, jeśli wchodzić w szczegóły techniczne, która chce nadawać w formule HD, czyli High Definition, z wysokiej jakości sygnałem, co zabiera więcej pojemności tej częstotliwości, i może się okazać, że to, co na dzisiaj definiujemy jako nadawców mogących nadawać na multipleksie trzecim, przy zapewnieniu nadawania pierwszego i drugiego programu w HD, okaże się, że te programy wszystkie się nie zmieszczą. Więc prosiłbym o to, żebyśmy, biorąc pod uwagę tę dyskusję, bardziej brali pod uwagę to, czego państwo tak nie lubicie, bo zostało to dzisiaj publicznie wyrażone, czyli także te sprawy techniczne. Bo one są także istotne. Jeśli będziemy chcieli, żeby zwiększała się ta oddziaływalność sygnału wysokiej jakości HD, a z tym się wiążą też bardzo ważne funkcje dotyczące tej telewizji hybrydowej, łączenia internetu i telewizji, no to na pewno trzeba będzie myśleć o kolejnych multipleksach. Tylko żeby myśleć o kolejnych multipleksach, to nie jest tak, że my mamy na dzisiaj to dobro dane. To dobro uwalnia się w czasie. I dyskusja europejska, która dotyczy 700 MHz, jest dyskusją dotyczącą tego, czy zarządzanie tą częstotliwością ma być zarządzaniem krajowym, czy ma być wspólnym zarządzaniem europejskim. Bo różne kraje mają tu różne stanowiska i duża część krajów stoi przed takim dylematem, czy i w jakiej skali dalej rozwijać możliwość nowoczesnego przekazywania sygnału telewizyjnego o charakterze cyfrowym, czy i w jakiej skali wspomagać procesy dostępności dla ludzi szerokopasmowego, szybkiego internetu. I to jest, jak powiedziałem, dylemat do rozstrzygnięcia i poważny problem. I myślę, że będziemy się wszyscy nad tą kwestią zastanawiali, bo waga zwiększenia dostępu do szybkiego, szerokopasmowego internetu jest dla wszystkich dzisiaj oczywista. Nie wiem, czy odpowiedziałem na wszystkie pytania. Wydaje mi się, że na te, które były skierowane do mnie, jako odpowiadającego za te ramy techniczne i wdrożenie procesu cyfryzacji telewizji, odpowiedziałem. Natomiast na koniec chcę powiedzieć o jeszcze dwóch rzeczach o trochę innym charakterze. Właśnie dlatego ten dylemat dotyczący tego, czy jak pogodzić ze sobą potrzebę zwiększania liczby multipleksów, ale zarazem przy ograniczonej przecież pojemności tych nowych częstotliwości poszerzać dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu, bo to jest wyzwanie i zadanie cywilizacyjne i potrzeba obywatelska. Właśnie dlatego uważam i powiem, że w naszym kraju dzisiaj na o wiele większą skalę istotniejszy jest problem i zagrożenie dotyczące wykluczenia cyfrowego. Państwo tutaj mówiliście o wykluczeniu katolików. Otóż z całym szacunkiem chcę powiedzieć, że z punktu widzenia zadań państwa wykluczenie cyfrowe dużej części starszych obywateli, bo przecież nie mieli kiedy się tego nauczyć, jest realnym problemem. Nie chcemy, żeby oni jako obywatele odstawali, zostawali z tyłu. I dlatego ten proces cyfryzacji telewizji ma swój następny skok do osiągnięcia, swoje następne zadanie. Bo telewizja hybrydowa, łączenie telewizora z internetem da nam możliwość w najbliższych latach radykalnego zwiększenia różnych działań edukacyjnych, telewizja hybrydowa ma możliwości interaktywne, edukacyjnych nakierowanych na starsze osoby, które dzięki temu, że bardziej przyjaźnie traktują ekran telewizyjny niż monitor komputera czy jakiegokolwiek innego urządzenia mobilnego. Być może nauczą się tego internetu przez dużą akcję, którą będziemy chcieli prowadzić w latach 2014-2020, żeby zlikwidować wykluczenie cyfrowe. I dzisiaj na tym posiedzeniu chcę powiedzieć, że dla mnie jako odpowiadającego za procesy cyfryzacji wykluczenie cyfrowe i dyskusja spokojna, merytoryczna na ten temat jest o wiele ważniejsza i kto wie, czy z realnego punktu widzenia zwykłych ludzi nie jest to sprawa istotniejsza niż te problemy wykluczenia, o których Państwo mówiliście. Pozwolę sobie mieć odrębne zdanie. I na koniec chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo był tutaj taki głos, że tak wszyscy wszystkim dziękują, a przecież same problemy są dookoła. Otóż ja jeszcze raz podziękuję tym wszystkim, którzy wspomagali ten proces cyfryzacji, bo uważam, że wykonali wielką pracę dla Polski i dla obywateli naszych, dla Polaków. Jeśli ktoś się chce do tych podziękowań wszystkich dla wszystkich przyłączyć, to bardzo proszę. Ale jeśli ktoś chce stanąć z boku, wokół tego, co się dzieje, co pewien czas dobrego, to niech sobie stanie z boku. Dziękuję.
Jego medium, dziękuję panie bardzo. Ministrze, jak Radio Maryja, które by tyle...
Pani poseł, tyle od, ja nie zauważyłam, żeby zrobiło. Pani miała teraz udzielony
pani
głos.
Pani przewodnicząca, ale bo ja chciałabym jednak ad vocem. Pan minister mówi o wykluczeniu. Przecież telewizja cyfrowa na całym świecie jest uważana za tą drugą bramą do świata cyfrowego i ma służyć między innymi likwidacji wykluczenia cyfrowego.
No dziękuję. Właśnie pan minister to mówił, ja przynajmniej
ale
tak to
oprócz
rozumiem.
Oprócz to teraz ja sobie pozwolę głos tak. powiedzieć. Oprócz tego, że technicznie to będzie możliwe, to trzeba przygotować teraz programy, żeby ludzi nauczyć umiejętności cyfrowych związanych z internetem. Ja o tym tylko mówiłem.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja nie przewiduję już ciągu dalszego tych polemik.
Ale
natomiast
pani,
chciałabym...
przewodniczący, chciałbym prosił jednak o jedno zdanie, bo...
Tu u państwa zawsze są takie obyczaje?
Zgłaszałem się, pani przewodnicząca, zdaje się mi nie zauważać. Dlatego nie chciałbym, żeby z tej komisji było pewne przekonanie z wypowiedzi pana ministra, które być może jest pomyłką. Dlatego, że pan minister odpowiadając na pytanie na temat kosztów powiedział... Postaram się dokładnie zacytować, że podwójne nadawanie telewizji publicznej jest związane z umową z emitelem, a koniecznością tego jest między innymi regionalizacja związana z możliwością szybkiego powiadamiania obywateli w danym miejscu na temat czyhających czy możliwych niebezpieczeństw także pogodowych. Jeżeli to miałby być jedyny element i główny element wydawania tak olbrzymich środków przez telewizję publiczną, to jest to niezauważenie, że nadawanie ogólnokrajowe poprzez różne nadajniki może powodować nadawanie tych komunikatów bez konieczności żadnej regionalizacji, bo po prostu w odpowiednich momentach włącza się odpowiednie pasmo i bez żadnej regionalizacji tego typu informacje o niebezpieczeństwie dotrze do mieszkańców Gdańska czy Zakopanego bez ponoszenia tak horrendalnych kwot. I tutaj myślę, że dobrze byłoby, żeby w sprawozdaniu było sprostowanie, bo w przeciwnym razie będzie informacja taka, że właściwie dzieje się tylko ze względu na to, żeby zabezpieczyć interesy prywatnej spółki, jaką jest Emitel. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie widzę, tak zaraz udzielę głosu. Ja nie widzę powodu do zamieszczania w sprawozdaniu jakiegokolwiek sprostowania. Bardzo proszę, pan minister.
Szanowni państwo, jeszcze raz. Ustawa przewidywała, że pełne uruchomienie trzeciego multipleksu nastąpi 27 kwietnia i wtedy telewizja publiczna przeniesie się z multipleksu pierwszego na multipleks trzeci. Ustawa... No dobrze, ale proszę zwrócić uwagę, że przyjmując tę ustawę mieliśmy na uwadze proces uruchamiania sygnału cyfrowego tak, żeby cel był zrealizowany powyżej wskaźnika, jaki do tej pory funkcjonował, czyli około 95% dostępności sygnału analogowego dla polskich obywateli, dla gospodarstw domowych. To było związane z przewidywaniem, że pełne uruchomienie nadajników związanych z multipleksem trzecim nastąpi po zakończeniu pierwszej fazy cyfryzacji, czyli po zniknięciu sygnału analogowego, co nastąpi, jak wiadomo, z dniem 31 lipca tego roku. Myśmy tę sytuację, mieszcząc się w ramach ustawy, w ubiegłym roku zmienili, decydując o tym, że poprzez dodatkowe nakłady, uruchomienie doświetlania i dodatkowych nadajników, uruchomimy szybciej multipleks trzeci dla dobra obywateli i dla pełnego poczucia, że nikt, kto miał sygnał analogowy, nie będzie w sytuacji, w której nie miałby dostępu do sygnału cyfrowego. No, zadanie w sensie obywatelskiej potrzeby i dobra zdefiniowane jasno i klarownie i to zadanie staraliśmy się zrealizować. To spowodowało, bo nie zadawalibyście dzisiaj państwo tego pytania, gdybyśmy szli tym poprzednim traktem, mieli mniejszy poziom ucyfrowienia obywateli i czekalibyśmy do 27 kwietnia. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której chcielibyśmy ze względu na różne funkcje i dobra doprowadzić do pokrycia sygnałem cyfrowym dla telewizji nadających z multipleksu trzeciego, działających w formule regionalnej, pokrycia ich sygnału z granicami administracyjnymi. Ten przykład, który podałem, związany z ostrzeganiem pogodowym, jest jednym z przykładów i jedną z funkcji. I nie zgodzę się z państwem, że przy analizach, jakie mamy, które dotyczą realnych zmian w modelach pogody, należałoby tylko i wyłącznie z centralnego punktu nadawać informacje o zagrożeniach, bo my mamy do czynienia, ubiegłe lato i obecne lato jest tego wyraźnym dowodem, z punktowymi zagrożeniami pogodowymi. I nie ma żadnego sensu mieszać w głowę 38 milionom obywateli, informując ich o tym, że w dwóch powiatach województwa śląskiego mogą być jakieś zagrożenia. Dlatego, patrząc na to racjonalnie, uważamy, że ten sygnał powinien iść z poziomu regionalnego. Ale żeby on dobrze docierał, a skąd się bierze sygnał i informacja? Z analizy, jaką przeprowadza Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. On działa na określonym terenie. I w tym sensie to dopasowanie pozwoli nam zrealizować lepiej to zadanie. Przypuszczam zresztą, że może się okazać, to jest moja prośba do pana przewodniczącego Dworaka, że jeśli w odpowiednim czasie zakończone zostaną prace dopasowujące ten sygnał cyfrowy do granic administracyjnych województw, to wtedy będzie można z tego multipleksu pierwszego zejść wcześniej. To jest tylko kwestia pieniędzy na te zadania, bo te zadania też mogą trochę kosztować. Planujemy około 16 milionów złotych w budżecie na przyszły rok na dokończenie części tych tych działań cyfryzacyjnych. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Emitel został wymieniony jako ten, który bardzo sprawnie zrealizował całe zadanie dotyczące uruchamiania nowych nadajników i urządzeń doświetlających. I ponieważ telewizja ma z nim umowę, ktoś musi to zrobić. Ja nie będę chodził po Polsce i rozkładał tych nadajników. Państwo posłowie, panie posłanki, też nie będziecie tego robili. Więc myślę, że taki dobry podział na profesjonalne wykonywanie różnych zadań jest tutaj potrzebne. Dziękuję za uwagę i miłego popołudnia.
Dziękuję bardzo. I ja jeszcze mam pytanie. Czy Urząd Komunikacji Elektronicznej chciałby, bo zdaje mi się też były jakieś wątki, które dotyczą Państwa, więc bardzo proszę Pani Prezes.
Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo, ale wydaje mi się, że wszystkie kwestie, które były tutaj poruszone, zostały bardzo wyczerpujące już wyjaśnione przez Panów Ministrów.
Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, zamykam posiedzenie. Dziękuję za zarówno materiał pisemny, jak i słowny. I przyłączam się do podziękowań dla Pana Ministra Boniego.
A mnie z tych podziękowań proszę wyłączyć. A dlaczego Pani spraw różnych nie poruszyła? Bo ja w sprawach różnych jeszcze chciałam Pani powiedzieć, że Pani ze swoim współczuciem powinna zostać sama.
Drodzy Państwo, zakończyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, które prowadziła pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Na chwilę zastąpił ją pan poseł Jerzy Fedorowicz. Jest ze mną pani poseł Elżbieta Kruk. Kłaniam się pani. Szczęść Boże.
Państwa, szczęść Boże.
Pani poseł, ja sobie tak ponotowałem kilka ważnych rzeczy, chociażby ten kalendarz. Tak? Wszystko rozpoczęło się w Polsce od roku 2006, konferencja planistyczna, później 2009, pierwszy harmonogram cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, 2011, pierwszy proces i 2012, drugi proces, jeżeli chodzi o multiplex pierwszy. Jak pani patrzy, czy można było coś lepiej zrobić, jeżeli chodzi o historię?
Wszystko można było lepiej zrobić, bo tutaj można by pozostać w takiej świadomości po tym posiedzeniu komisji, że po pierwsze myśmy już zakończyli proces cyfryzacji, a on nie został zakończony, tak? Nie ma decyzji bardzo istotnej, co z pozostałymi multiplexami, które zostały wynegocjowane właśnie w 2006 roku. Proces ten był robiony bez planu i bez strategii. Dopiero w pewnym momencie, właśnie w 2011 roku, taki planik wdrożenia telewizji naziemnej został opracowany przez UKE, przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale to nie jest plan całościowy, to nie jest żadna strategia, on jest tylko do wyłączenia, prawda? Czyli już nie ma, nie wiemy co dalej. Nie ma takiego państwa w Europie, gdzie ten proces prowadzi się bez strategii, gdzie ani widzowie, ani podmioty, które chcą wejść na rynek telewizji naziemnej, nie wiedzą w co wchodzą, bo nie wiedzą jaki kształt ten rynek przyjmie. To jest niebywałe, to jest naprawdę niebywałe.
No i słyszeliśmy z głosu pana przewodniczącego Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że to jest rzadkie dobro i trzeba to doceniać, że nie tak jest, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł dostać częstotliwość, miejsce na multipleksie. Mamy ich 3, mówi się o 6. Ciekawe, czy to będą płatne, czy niepłatne. No to też pewnie z tego planu wynika.
Właśnie, no nie wynika, my nie wiemy tego. Wszystko to pokazuje, że to dobro rzadkie jest blokowane tak naprawdę. No jest właśnie dobro rzadkie, co to znaczy? Że nie wszyscy mogą na nie wejść, że ten rynek i tak jest ograniczony. Ograniczanie go jeszcze bardziej nie służy widzowi, a przecież to widz, tak, Polak, przeciętny obywatel Polski jest celem cyfryzacji. Nie nadawcy przecież, prawda? Choć oczywiście tutaj podmiotem w tym procesie również ta strona jest. I zapewnienie jak największej liczbie Polaków, jak najlepszego programu bezpłatnie dostępnego, to jest zadanie państwa, którego państwo polskie nie realizuje dostatecznie, jak widzimy.
Nieustannie też podnoszony jest temat, czy kwestia tej różnorodności, tak? Jeżeli chodzi o ten pakiet własnościowy, ale i też różnorodności, jeżeli chodzi o program proponowany widzom. Pan poseł Dziedziczak mówił o tych 22 kanałach, a tak naprawdę będzie 24, no i jeden otrzymała telewizja Trwam. Pytanie, gdy popatrzymy na całe spektrum, jaka to jest różnorodność i czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która stoi, czy powinna stać na straży, podejmuje właśnie takie wysiłki i czy można realizuje się to na straży, czego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi?
Wprost przeciwnie. W mojej ocenie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeciwnie, sprzeniewierzyła się swoim obowiązkiem i efekt cyfryzacji dzisiaj to pokazuje, że nie zadbało o pluralizm, co jest jej obowiązkiem i interes publiczny, co jest obowiązkiem jej wskazanym przez konstytucję i ustawę. Nie zapewniła pluralizmu w dwóch znaczeniach. Pluralizmu informacyjnego, czyli ten, który zależy od źródeł informacji, czyli ten różnorodność podmiotów niezależnych na rynku, ani programowego. No ta propozycja programowa tych czterech nadawców, którzy otrzymali koncesję w pierwszym postępowaniu na pierwszym multiplex, no to jest katastrofa, to nie jest żadne wsparcie polepszenie propozycji programowej. Są dwie telewizje muzyczne z prymitywnymi, takim prymitywnym formatem, nic ambitnego, i dwie telewizje, które pokazują powtórki programów znanych nam już z TVN-u i Polsatu. Telewizje dotychczasowi nadawcy w oczywisty sposób blokują tę cyfryzację. Ona im nie służy, tak? Bo to obniży ich status. To są również środki finansowe, to jest zarobek z reklamy. I ja ich nawet nie krytykuję, tak? Bo oni dbają o swój interes, ale to państwo jest właśnie od tego, żeby nie ulegało takiej presji. To dlatego państwo tutaj powinno wchodzić w te procesy i ma tak ważne obowiązki, że mimo tego powinno ten proces przeprowadzić, ale w interesie nie nadawców dotychczasowych naziemnych, tylko w interesie widzów.
Podkreślany też był argument, że no może Telewizja Polska mogłaby zejść szybciej z tej pierwszej połowy, tak, pierwszego multiplexu. Mówi się, że to będzie 28 kwietnia, najpóźniej 2014 roku. Gdy słyszymy, że te informacje są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, chyba Krajowej Rady, na pewno cyfryzacji administracji, tak, dzisiaj pan minister Boni był. Pierwszy multiplex 98.8, drugi 98.8 i trzeci 99.5. Mówi się o tym koniecznym dopasowaniu, jeżeli chodzi o regiony, o technikę, o sposób nadawania.
No to nie jest proces, który oczywiście będzie musiał trwać miesiące. On może trwać miesiące, no i jak słyszeliśmy, to chyba zapowiedź była, że będzie to proces trwający miesiące. To można sprawnie i szybko zorganizować i zaoszczędzić. Myśmy się wczoraj dowiedzieli takiej dziwnej rzeczy, że na ten rok pierwszy raz telewizja publiczna od długiego czasu dostała więcej pieniędzy niż w poprzednim roku. To się stało zresztą kosztem radia publicznego. Bardzo nieszczęśliwie zresztą, ale zastanawiam się, no może o to właśnie chodzi, żeby wspomóc telewizję publiczną, żeby blokowała ten pierwszy multiplex do tego terminu ustawowego.
Chociaż pewnie to jest, przepraszam, tak odbieram głos, ale chyba jest też tak, że no, musi się znaleźć w budżecie, muszą się znaleźć środki, żeby zapłacić. Jeżeli mamy rezerwację częstotliwości do końca kwietnia 2014, to Telewizja Polska powinna znaleźć takie środki i teraz no, mamy je, a szukamy następnych, ale nie na opłacenie tej właśnie tych częstotliwości, tylko ewentualnie na inne cele, na inne działania.
Nie, no oczywiście, to widać cały czas tę złą wolę i takie, no nasze zwycięstwo, odnieśliśmy zwycięstwo. Jestem przekonana, że taką uchwałę podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego postępowania, który został przeprowadzony w ukryciu, można by powiedzieć. Nikt nie wiedział, prawda, w zaciszu gabinetów. Teraz podejmowała tę decyzję w świetle reflektorów. No i musiała podjąć decyzję właściwą. No ale teraz będzie robione wszystko kosztem, jak widzimy, naszych publicznych pieniędzy, których środków abonamentowych, których brakuje na realizację misji publicznej przez media publiczne, tym kosztem będzie blokowana możliwość większego oddziaływania społecznego Telewizji Trwa.
Może też widzom i słuchaczom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja informacja, że 5 lipca została podjęta uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, otrzymała ją fundacja. Pismo też wyszło od razu do Urzędu Komunikacji, do pani prezes. 19 lipca zostało podpisane postanowienie, które wraca do Krajowej Rady, że częstotliwości, czyli cała ta częstotliwość, tak, dla telewizji TVN została uzgodniona. To jeszcze nie rości żadnych, można powiedzieć, działań dla Fundacji Lux Veritatis. Teraz pewnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła wydać decyzję rozszerzającą koncesję o nadawanie naziemne telewizji TVN.
To jest podstawa do wydania decyzji administracyjnej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I ta decyzja już rodzi prawa, prawda, skutkuje dla nadawcy, a w ślad za decyzją przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji musi zapaść jeszcze decyzja rezerwacyjna na częstotliwości, te uzgodnione już, prawda, więc to już jest w zasadzie, można by uznać, formalność, decyzja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. No to jest jeszcze parę kroków, to oczywistą rzeczą jest, że dzisiaj nie mogłaby Fundacja Lux Veritatis nadawać telewizji TVN z pierwszego multiplexu, ale przy dobrej woli ja myślę, że miesiąc czasu by wystarczył.
Pani jest zadowolona, pani poseł, z przebiegu tej komisji i z tych informacji, które dotarły do was przez transmisję radia, telewizji, również do naszych słuchaczy i widzów?
Nie, ja tutaj ciągle widzę z tą cyfryzacją złą wolę. To jest coś, co ja w Sejmie podnoszę, tę kwestię ciągle tej strategii, tej dalszego ciągu. Co dalej z cyfryzacją? Proszę państwa, proszę ojca, no cyfryzacja telewizji naziemnej w zasadzie w Europie została zakończona. Ale co to znaczy zakończona w całości, a nie to, że uruchomiona, prawda? Te rynki zostały na nowo zbudowane. To jest po kilkadziesiąt programów w Polsce, na takim rynku, jakim jest Polska, prawie 40 milionów ludzi, no to 22 telewizje. No to będzie kuriozum w Europie. No, a z tych wypowiedzi choćby ministra Michała Boniego, no wynika, że to koniec, tak? Że no może tam jakiś multiplex można będzie przeznaczyć na high definition. No to no, jakiś multiplex trzeba przeznaczyć na high definition, prawda? To jest oczywiste dla wszystkich, którzy się tym zajmują, że kolejnym krokiem jest przejście tych nadawców naziemnych telewizyjnych na nadawanie w high definition. Technika idzie dalej, ale też tutaj przecież nie padło, pan minister nie wspomniał, mówiąc, że my nie lubimy zagadnień technicznych, tego, że właśnie to wszystko idzie dalej, że ta pojemność tych multiplexów z czasem ciągle jest możliwe, bardziej efektywne jej wykorzystanie. Więc to nie jest tak, że wiele lat temu to z jednego multiplexu mogło być te 4 programy. Dziś to już jest 8. Gdyby nowsze technologie zastosować, to jest jeszcze więcej programów się tu mieści. Więc to nie stoimy w miejscu. Cyfryzacja będzie trwała, postęp techniczny trwa, który daje coraz to nowe możliwości. A myśmy zakończyli komisję z taką konkluzją, że chyba z tymi 3 multiplexami tylko i wyłącznie zostaniemy i to nie wiadomo, czy będziemy oglądali telewizję naziemną w high definition.
Dziękuję bardzo pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Gościem naszym była pani poseł Elżbieta Kruk, jest jeszcze pan poseł Andrzej Jaworski. Kłaniam się pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak pan odbiera, tutaj mamy konkluzję, pani poseł Elżbieta Kruk, no nie za bardzo jest zadowolona z tego, co się stało i z przebiegu, no i z tych informacji pewnie, które dotarły nie tylko do posłów, ale również do szerszej opinii publicznej.
Pani poseł powiedziała przed chwilą, że gdyby była wola polityczna, telewizja TVN mogłaby być odbierana przez wszystkich Polaków w całej Polsce najpóźniej od 1 września. Natomiast z tej komisji, którą dzisiaj mieliśmy, jawi się obraz, że nie tylko, że nie będzie to 1 września bieżącego roku, ale może nie być także 1 września przyszłego roku, ani nawet na koniec przyszłego roku, ponieważ na konkretne pytania padały takie, a nie inne odpowiedzi. W związku z powyższym my dzisiaj widzimy, że ta decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to jest decyzja tylko i wyłącznie administracyjna, która ma tak naprawdę zniechęcić miliony obrońców telewizji TVN do dalszego działania. I ze względu na to, co także na tej komisji się stało, podjęliśmy jednoznacznie decyzję, rozmawiając w czasie tego posiedzenia, że nasza mobilizacja musi iść naprzód. Nie możemy się teraz zniechęcić, nie możemy osłabnąć w naszym działaniu. I dlatego we wrześniu, pod koniec września, 28 września w sobotę, chcemy zorganizować powtórkę z Wielkiego Marszu Obudź się Polsko, na który już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy. My dzisiaj nie możemy ustać w tej sprawie, aby telewizja TVN jako jedyna telewizja katolicka mogła być odbierana przez wszystkich Polaków. Dlatego uważamy, że musimy działać i dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich 28 września do Warszawy na powtórkę z marszu Obudź się Polsko w obronie telewizji Trwam, w obronie wartości katolickich, abyśmy pokazali rządzącym, że nie damy się uśpić.
Panie pośle, na dzisiejszy przygotowano jedną komisję innowacyjności i nowoczesnych technologii. Myśli pan, że tam te informacje będą poszerzone, czy padną może te same odpowiedzi?
Ja myślę, że nawet nie będzie tych gości, którzy tutaj byli, bo już widać było, że niektórzy przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że nie mają więcej czasu, więc obawiam się, że tam nic nowego nie padnie. I to, co zostało dzisiaj przez ministra Boniego, który przez 2 lata nie pokazywał się na Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, to jest ta informacja ostateczna. No, był dopytywany, ja także dopytywałem, czy będziemy mogli oglądać telewizję Trwam 1 września, czy 1 października, czy 1 listopada, że jak można wszystkim dziękować za wszystko w momencie, kiedy nie ma nawet harmonogramu wdrażania kolejnych programów. Mało tego, powiedział, że nawet nie rozstrzygnął kolejnych 2 programów i już do wakacji nie zdąży rozstrzygnąć. To jest zabawa ze społeczeństwem, zabawa, która ma doprowadzić do tego, aby osłabiać pewną atmosferę, osłabiać chęć dążenia w tym kierunku, który chcą miliony katolików w Polsce. I dlatego nasze działanie musi być jeszcze bardziej stanowcze i do tego działania będziemy wszystkich namawiać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, moim ostatnim rozmówcą był pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria z Warszawy. Przed chwilą zakończyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Mowa była o tym, na jakim poziomie jest telewizja cyfrowa naziemna. Gośćmi specjalnymi byli przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pan Jan Dworak, był minister administracji i cyfryzacji pan minister Michał Boni, byli też przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.